Prawie 5 minut po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na 1659 wydanie Nocnych Świateł. Od poniedziałku do czwartku, od ponad 10 lat spotykamy się właśnie o tej porze, tuż po 11 wieczorem, na 2 godziny. Dzisiaj też zapraszam Państwa na najbliższe 120 minut. Do pierwszej będziemy razem. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus możecie nas Państwo odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a na Facebooku tam, gdzie zwykle, pod pierwszym postem od góry, na profilu Radia Plus, jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam jest możliwość dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, refleksjami. Także dzisiaj szczególnie do tego Państwa zapraszamy, bo już zaczynamy takie, powiedzmy sobie, porządki przedświąteczne, takie zarazem przygotowania, prezenty w postaci tematów, które mają nieco lżejszą formę, ale dotyczą spraw istotnych, które warto wziąć pod uwagę. Tak więc dzisiaj Państwa zachęcamy w ramach cyklu Na budowie relacji do tego, żeby zobaczyć, co jest ważne, a co pilne, czyli jak wyznaczać priorytety. Pomagać nam w tym będą współtwórcy cyklu, nasi dzisiejsi eksperci, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witam Cię serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski. Równie serdecznie Ciebie witam. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No to muszę powiedzieć, dlaczego ten temat teraz, bo przygotowujemy się do nowego roku, a w nowym roku nie spotkamy się przynajmniej w styczniu. No tak się składa, że wybieracie się w dużą podróż, w związku z tym usłyszymy się i zobaczymy dopiero w lutym, więc można powiedzieć, że trochę przedświątecznie, ale też trochę awansem, bo to miał być taki temat noworoczny. Noworoczny, dotyczący właśnie wyznaczania priorytetów. Jak sobie radzić z tymi wszystkimi postanowieniami noworocznymi? No ale ponieważ nowy rok za pasem, no to dlaczego by już teraz do tego się nie przygotowywać? Bo początek nowego roku, początek czegokolwiek, nowej pracy, roku szkolnego, jakiegoś wakacji także. No teraz ferie będą niedługo, przerwa świąteczna. To też jakiś początek, prawda? I to też można jakoś zaplanować. Oczywiście można zrobić taki plan, że się leży brzuchem do góry i wtedy nie jest istotne, co jest ważne, a co pilne, no bo jakby to jest zupełnie na innym planie, ale może być ważne i pilne, żeby leżeć. No więc może i w ten sposób. Ale to tak z przymrużeniem oka, bo zupełnie na serio to te nowe wyzwania, które zawsze z początkiem czegoś nowego przychodzą, no i jednak wywołują zamieszanie. Burzą pewien porządek. To status quo obecne, no w jaki sposób się rozsypuje na czas nieokreślony albo określony. No jak z takiej potyczki o czas, co ważne, relacje, skoro mówimy w cyklu Na budowie relacji, no to jak w tych bitwach o czas, relacje i także spokój i odpoczynek wyjść no, zwycięsko po prostu, a przy okazji nauczyć siebie, bliskich, rodzinę, dzieci albo rodziców takiego zwyciężania w tej bitwie o te rzeczy najważniejsze. No i gdyby tak spojrzeć na to, to wydaje się, że sprawa jest prosta, ale konia z rzędem temu, kto zagłębiwszy się nieco w tę sprawę, powie, że jednak tak, że tak. No nie, ja muszę z ręką na sercu powiedzieć, że to nie jest proste i za każdym razem, kiedy zachodzą jakieś zmiany, czy to sprowokowane przeze mnie, czy przez życie, no to muszę powiedzieć, że to jest dla mnie wyższa szkoła jazdy. No bo trzeba zgrywać życie w domu, w pracy, z obowiązkami przeróżnymi, nowymi, czy tymi sytuacjami, które są zaindukowane przez wydarzenie. Jak w tym wszystkim nie tracić czasu, nie tracić głowy, nie utknąć w nawale zajęć, nie pogubić się, zapanować nad chaosem i uczynić to w miarę, no powiedzmy sobie, bezstresowo. No więc chcemy Państwu zaproponować taki dosyć, powiedziałbym, prosty sposób na zwiększenie czegoś, co możemy chyba nazwać w takim życiu codziennym jednak produktywnością, czyli odrzuceniem rzeczy, które są nieważne, wyeliminowaniem takich bezwartościowych rzeczy, zadań. I tutaj na początek, zanim oddam głos naszym ekspertom, już chcę przytoczyć taką anegdotę o pewnym profesorze, który przyszedł na zajęcia ze studentami i przyniósł taki wielki słój i powiedział, no mam tutaj, zobaczcie, takie kamienie, ten słój był przezroczysty i ile tych kamieni się zmieści, ile ja zmieszczę w tym słoju? No wszyscy mówią, jeden, no trudno powiedzieć, no, 5, 4, 7, no, okej, no, włożył ile tam, ileś tych kamieni, tam wyszło, dajmy na to 5, żeby tak zaokrąglić. No ale co, i ten słój jest pełen? No nie, jest jeszcze miejsce. No więc zobaczcie, no teraz doszypiemy takiego żwiru grubszego. No ale ten grubszy żwir wypełnił przestrzeń między tymi dużymi kamieniami, ale okazało się, że między tymi kamieniami i między tym grubszym żwirem też jest jakaś przestrzeń. No to co, ten słój jest pełny? No nie. No to dosypiemy takiego drobniutkiego żwirku. No okazało się, że po dosypaniu tego drobniutkiego żwirku te przestrzenie puste się wypełniły, ale mimo to ten słój okazał się być wcale niepełny, bo między tym drobnym żwirkiem były jeszcze przestrzenie. Pełny jest słój? Pyta profesor. No nie. No więc dosypmy piasku. I wtedy rzeczywiście ten słój się zapełnił, no bo już trudno było coś drobniejszego od piasku wsypać. To ktoś powie, geolog powie, no talk można wsypać, no bo to jest rzeczywiście taki minerał, który najdrobniej można sproszkować. No i pewnie tak, no to rzecz, dobra, dosypmy tego talku, to będzie rzeczywiście 5 takich. Jak zaczęliśmy od 5, to na pięciu skończmy. No i wtedy ten słoik się zabetonował. No faktycznie. No, ale o co w tym wszystkim chodzi? Możemy zabetonować sobie życie piaskiem, talkiem, drobnym żwirem, grubszym nawet możemy zapchać jakieś przestrzenie wolne, ale pytanie, czy rzeczywiście o to nam chodzi? Czy chodzi nam o priorytety, czyli o to, co w życiu najważniejsze? I czy my wiemy, czym są te priorytety? I tutaj już nie będę kontynuował, po tym wstępie już oddaję głos naszym ekspertom.
Mhm. Zadumałam się, Paweł, bo myślę sobie, że tak, bardzo ważne jest to, na co zwróciłeś uwagę, czyli co to są te priorytety. Ale wiesz, moją uwagę bardziej przykuły te wolne przestrzenie. I pomyślałam sobie o tym, że...
Marzymy o nich, prawda?
Właśnie, że o jakości życia, o takim dobrostanie, poczuciu jakiegoś takiego zadowolenia, balansu, decydują te wolne przestrzenie jednak. Czyli to daje jednak pewne poczucie wolności, że jeżeli, tak jak mówiłeś, zabetonujemy sobie, to mamy w zasadzie takie poczucie bycia takim niewolnikiem, takim koniem po prostu w kieracie. Kimś, kto właściwie ma wyliczony każdy czas, który ma po prostu plan tak ściśle wypełniony, że tak jakby w zasadzie nie było miejsca na jakąś wolną wolę, na jakąś wolność po prostu.
No tak, tak. No trochę można powiedzieć, że poziom stresu nie pozwala na to, żeby człowiek się uwolnił nawet wtedy, kiedy nie ma potrzeby się stresować. Nie dalej jak parę dni temu oglądałem film Most Szpiegów z dużym opóźnieniem, bo to film nie najnowszy wcale, ale pomyślałem, no skoro leżę chory w łóżku, to może nadrobię zaległości. No i tam Tom Hanks, który grał amerykańskiego prawnika, no, został wyznaczony do obrony rosyjskiego szpiega w czasach zimnej wojny. No i tak go pyta, kiedy na pierwszej rozmowie, słuchaj, a ty się nie denerwujesz? Nie, no i po co? Co mi to da? Mhm. Więc nie ma potrzeby. No, nie zmienię swojej sytuacji. Jestem i tyle. No, więc facet, co by nie mówić, osiągnął być może w wyniku szkolenia jako szpieg pewien poziom sprowadzenia stresu do takiego poziomu, żeby nie przeszkadzał mu w myśleniu logicznie, akurat w jego szpiegowskich zadaniach, ale ponieważ my nie jesteśmy zazwyczaj szpiegami, no to nam w życiu, w naszych relacjach. No bo co z tego, że namnożymy sobie 10 zer na koncie, jak nie mamy czasu poprzytulać się do żony albo do męża, prawda?
Tak, to prawda.
To prawda.
To prawda. Ale Paweł, to też bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś, bo w tym codziennym życiu coraz bardziej dokucza nam stres. To dlatego mamy problemy jako społeczeństwo z emocjami, mamy problemy z depresją, mamy problemy różnego rodzaju zdrowotne też, które wynikają ze stresu, że ten stres jest często permanentny i tak naprawdę nawet wtedy, kiedy już jest wolne i kiedy my możemy odpocząć, to nie potrafimy tego zrobić, ponieważ nie wyłączamy stresu, ponieważ ten stres jest ciągle obecny.
No tak, i krótki ląd tak, po prostu.
Tak, ale też wiesz, to już takie zamartwianie się tym, co będzie, tym, czy dobrze zrobiłem, tym, że zaraz muszę coś zrobić, tym, że ja w ogóle muszę coś zrobić. I tak naprawdę, jeżeli nie potrafimy, tak jak ten szpieg mówisz, sami sobie gdzieś wyłączyć i powiedzieć, teraz się tym nie zajmuję, to wiesz, czasami to nie możemy odpocząć. Czasami paradoksalnie choroba, jak powiedziałeś, że byłeś chory, leżałeś w łóżku, obejrzałeś sobie film, zatrzymuje nas i to jest taki moment, kiedy możemy sobie wtedy powiedzieć, teraz nic nie muszę, teraz mogę obejrzeć film. Ale co to takiego się dzieje, że czasami bez tego takiego zewnętrznego przyzwolenia, którym jest na przykład L4, albo na przykład jakieś unieruchomienie, czasami nie potrafimy się zatrzymać, czasami po prostu mamy taki imperatyw wewnętrzny, że to nie wypada, że nie mamy się sobą zająć, że musimy się stresować, że musimy się zamartwiać. No gdzieś jest to też pewien nawyk.
No, powiem, kiedy często słyszymy od naszych klientów, że nie mają czasu na coś, nie? Że to jest takie, no, że no, nie ma czasu na przykład na zabawę z dzieckiem, czy tam na rozmowę z żoną, czy mężem, na jakieś takie tego typu rzeczy, czy żeby się pozajmować w ogóle domem, pobyć trochę w domu. I wtedy zadaję proste pytanie. A kto jest dysponentem twojego czasu? I co ciekawe, odpowiedź jest zawsze taka sama, za każdym razem. No niby ja, ale... I się zaczynają, rozwijanie się zaczyna tematu. No i tutaj od razu widać, że to nie jest kwestia tego, że ty nie masz czasu, tylko kwestia organizacji tego czasu. Znaczy nie masz go nie dlatego, że masz wszystkiego za dużo, tylko że masz to niepoukładane. To tak jak te kamienie, gdyby łatwo sobie wyobrazić, oszlifować do jakiegoś kształtu, to można by było samymi kamieniami wypełnić ten swój, prawda? Gdyby to zrobić, ale odpowiednio je układając. No i tak powiem, kiedy przeczytałem ten temat, kiedy się zacząłem nad nim zastanawiać, to przypomniało mi się takie pojęcie macierzy Eisenhowera. Czy to jest takie, to jest właśnie to, co jest w temacie, tak? Że rzeczy dzielą się na ważne, nieważne, pilne i niepilne, tak? No i tam oczywiście, jeżeli Państwo.
No tak, takie ćwiartki, takie.
Takie ćwiartki.
Tak, znaczy ja to sobie wykorzystałem kiedyś do czegoś innego, ale to powiem przy okazji.
Ale poczekaj. I tam są to, właśnie to, co napisałeś w temacie, że są rzeczy pilne, ważne, niepilne, nieważne. I teraz. One zazwyczaj są w parze, znaczy zawsze są w parze. Znaczy jest coś, co jest ważne i pilne, coś, co jest ważne, ale niepilne, co jest nieważne i pilne, co jest nieważne i niepilne, tak? I co ciekawe, one się przemieszczają. Bo kiedy myślimy o tym, że coś jest na przykład ważne, ale niepilne, to na przykład PIT, tak? Wysyłanie PIT-u do Urzędu Skarbowego nie jest pilne. No jest oczywiście bardzo ważne, ale nie jest pilne. Tylko, że 30 kwietnia to już jest bardzo pilne, tak? To jest kwestia daty. Tak samo jak, nie wiem, no, na przykład wyrzucanie śmieci. No jest bardzo ważne, ale nie jest pilne. Ale na drugi dzień już się robi pilne.
No tak, potem może zacząć się Neapol.
To jest zabawne, ale chcę powiedzieć, że tu myślę, że poświęcimy trochę czasu na tą macierzę Eisenhowera, dlatego że to jest taki według mnie organizator czasu, który mówiliście o tym, że to tak cieknie przez palce, że człowiek nie, ma takie poczucie, że nie panuje nad życiem, nie panuje nad tym, co go otacza, że go zasypują różne informacje, zasypują go różne obowiązki i on nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie wie, co, że jest tego za dużo. I tutaj właśnie to, co może pomóc, to właśnie to ten rozpisanie tego, czy takie zajęcie się tymi sprawami, przemyślenie sobie, no każdy ma jakiś tam zestaw, dużo, dużo spraw różnych na głowie i warto sobie usiąść i przemyśleć, czy to jest pilne, czy to jest ważne. I kiedy poustawiamy to w odpowiednich miejscach, to jakby świat zaczyna nam się porządkować.
Mhm. Znaczy, kiedy mówisz, Bogdanie, o tym, to ja mam takie poczucie, że w sytuacji, szczególnie kiedy różne sprawy spiętrzają się, no tak, to taka systematyzacja, usystematyzowanie tych spraw może pomóc.
Wspomnieliśmy tutaj kiedyś o prawie siatki, czyli jeżeli jeden mały zwyczaj, który zaczniemy wprowadzać, utrwali się, to trwa czasami miesiąc, czasami dwa, ale jest pewna prawidłowość zauważana przez socjologów i psychologów, że ta jedna utrwalona czynność pomaga utrwalić inne czynności, które są niejako w jej zasięgu, w pewnym porządku, które ten jeden nawyk tworzy. Tak więc to już jest pierwsza rada, którą możemy tutaj w jakiś sposób wypunktować po to, żeby pomóc zmierzyć się z tą siatką, z tą matrycą Eisenhowera, o której wspomniał Bogdan. Tę matrycę już zamieściłem, widok tej matrycy zamieściłem już na Facebooku, tak więc zapraszam Państwa do zerknięcia na to. Oczywiście można w pewien sposób ją modyfikować. To jest zrobione tak, że są pilne pionowo, niepilne w drugim rzędzie. No i poziomo ważne, nieważne, z tego wychodzą rzeczy do zrobienia, bądź do zaplanowania, odłożenia, oddelegowania i tak dalej. I to jest najprostszy podział i właściwie w gruncie rzeczy o tym chcemy mówić dzisiaj, aczkolwiek no nie tylko o samej technice, natomiast chcemy wrócić myślami do pewnego programu, który kiedyś i tematu, który tutaj podjęliśmy, ale o tym powiem więcej za chwilkę, już po piosence, kiedy wrócimy do Państwa na dalszy ciąg rozmowy. Tego wieczora, przypomnę, w cyklu Na budowie relacji rozmawiamy o tym, co jest ważne, a co pilne, czyli jak wyznaczać priorytety. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, są naszymi gośćmi tego wieczora. Państwa zapraszamy na Facebook do dzielenia się swoimi pomysłami, refleksjami, także doświadczeniami dotyczącymi tego, o czym dzisiaj rozmawiamy. Wracamy za chwileczkę. Oczywiście przypominam, że to na Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Na budowie relacji o tym, co ważne, a co pilne, czyli jak wyznaczać priorytety. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi goście, eksperci zarazem tego wieczora. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, opiniami, doświadczeniami, refleksjami dotyczącymi dzisiaj podjętego zagadnienia. Ja chcę wrócić do bardzo istotnej kwestii. Mianowicie już za chwilkę będziemy mówić o tym pierwszym obszarze. Tutaj wracam do tej matrycy Eisenhowera, którą pozwoliłem sobie zamieścić na Facebooku, tam gdzie Państwa forum i miejsce do twórczości. I za chwilkę będziemy przyglądać się temu pierwszemu kwadratowi z lewej, temu co pilne i ważne, czyli krótko mówiąc kierunek to zrób. Ale chcę wrócić do, jak zapowiadałem, do pewnego programu, który w dzisiejszym składzie parę lat temu prowadziliśmy. Wyznaczyliśmy sobie taki temat wspólnie, life balance, czyli taki balans między pracą, mindfulness, to co dzisiaj się określa takim no, zwrotem coraz bardziej modnym, czy można powiedzieć taki trening uważności, to jedno, ale po to, żeby zauważyć tą drugą sferę, czyli ten life balance, to co można dzięki temu zbalansować, jak sama nazwa wskazuje, i krótko mówiąc, wygrać zdrowie, wygrać dobrostan, po to, żeby właśnie znaleźć miejsce na wszystkie priorytety, czyli na to, o czym dzisiaj mówimy, i żeby to nie musiało być ciągle pilne. Oczywiście są sytuacje, w których niejednokrotnie musimy pilnie coś zrobić, bo życie od nas tego wymaga i stawia nas w takiej sytuacji zupełnie niespodziewanie, ale są pewne rzeczy pilne i ważne, i one są zawsze pilne i ważne. Bez względu na to, czy dzisiaj jest środa, czy piątek, czy jest godzina 8 rano, czy jest tuż przed północą. W związku z tym chcę wrócić do tego, co było istotą tego programu. On miał prowadzić do tego, żeby pokazać, iż rodzina, bliscy, mąż, żona, dzieci, rodzice i potem kolejne te kręgi naszych bliskich, znajomych, przyjaciół i miejsca, z którymi jesteśmy związani, wspólnoty, miejsca pracy, odbiorcy naszej pracy i tak dalej, że to wszystko ma pewien porządek. I jeżeli dzisiaj mówimy o tym, co jest ważne, a co pilne i używamy do tego matrycy Eisenhowera, to jednym z tych kamieni, największym, najważniejszym, no chciałbym, żebyśmy umieścili go właśnie nie tylko w słoju, ale również w tej pierwszej ćwiartce i to jest właśnie, to są ci nasi najbliżsi. To jest ten krąg najbliższy. To jest małżonek, to jest mąż, to jest żona, to jest narzeczony, narzeczona, to jest ta osoba, z którą chce się związać, partner jeszcze na etapie, powiedzmy, drogi do, ale takiego już poważnego jakiegoś widoku na wspólne życie, czyli ktoś, kto jest dla mnie ważny. I ci, którzy są mi dani z więzów krwi, z więzów rodzinnych, także z więzów wyboru, przyjaźni, czy jakkolwiek to rozumieć, aczkolwiek no chcę tutaj pokazać, że jest pewien porządek z natury wynikający. Oczywiście są osoby, które mogą to modyfikować, ale my tutaj mówimy o takim tradycyjnym, konkretnym obrazie rzeczywistości, jaki istniał od zawsze, od początku, od zarania ludzkości, czyli ta rodzina jako, jak tam wmawiano za komuny, podstawowa komórka społeczna, z czego mamy dosyć po dziurki w nosie, ale jest to faktem, no rzeczywiście tak, jest to komórka społeczna, tylko że przede wszystkim jest to komórka ludzka. Komórka ludzka, bo kiedy się wiążemy ze sobą, to po prostu jesteśmy jednością i wtedy jesteśmy naprawdę wspólnotą. I tak bym na to patrzył. Nie tylko jako społeczność, ale przede wszystkim jako wspólnota i część większej wspólnoty. Dlatego już jak zwał, tak zwał, ale myślę, że termin tutaj wspólnota pasuje zdecydowanie bardziej niż społeczność, bo to jest takie mniej oficjalne, po prostu bardziej ludzkie. I tutaj chciałbym spojrzeć właśnie, żebyśmy patrzyli na ten nasz wykres dzisiejszy i na ten nasz porządek, który chcemy zarysować w sposób właśnie taki, żebyśmy widzieli, iż w tym cyklu na budowie relacji rozmawiamy nie tylko o tych ciągłych zadaniach, które mamy, o tych świętach, które się zbliżają, o pracy, o zadaniach, limitach kwartalnych, rocznych, półrocznych, o pieniądzach, które z tym są związane, o tym, że kiedy nas pytają, kim jesteś, dziennikarzem, piekarzem, kierowcą i tak dalej, a zapominamy o tym, że jesteśmy człowiekiem, że jesteśmy mężem, że jesteśmy żoną, ojcem, córką, bratem, siostrą i tak dalej. Tym jesteśmy przede wszystkim. To są nasze kamienie.
No to prawda. Wiesz, Paweł, jeżeli mówimy o tym, co jest ważne i pilne, to myślę, że bardzo, oczywiście to jest bardzo gorący temat, jak mówisz, chociażby przed świętami, bo przed audycją mówiliśmy o tym, jak na mieście już ludzie szaleją i jak biegają po sklepach i jak no, ta polska tradycja polega na tym, że ten stół musi być taki zastawiony, wszystko musi być wygotowane, wypieczone, gdzie te kąty wszystkie muszą być tak wysprzątane, gdzie wiadomo, że wszyscy pracują zawodowo i jeszcze mają inne obowiązki, jakieś rodzinne i po prostu to jest bardzo dużo. I chcę powiedzieć o tym, że no, to jest taki czasami moment, kiedy ten stres, kiedy ta ciężka praca, kiedy te wszystkie myśli, one już zaczynają tak naprawdę przytłaczać. Ja pamiętam takie sytuacje w rodzinie, że widywałam już przy wigilijnym stole osobę, która przygotowywała święta, która właściwie prawie wpadała nosem w sałatkę warzywną.
To się często zdarza, myślę.
Tak. I to jest...
Noc żywych trupów, tak.
Tak jakby ta sałatka, czy te inne rzeczy były najważniejsze, prawda?
Tak, tak. I myślę sobie, że to jest pierwsze, żeby gdzieś też zdać sobie sprawę z tego, że no może nie tak dużo, może nie tak na tempo, może to nie jest jakiś wyścig. No po prostu może po prostu nie warto najzwyczajniej, bo przypłacać tego zdrowiem, a też myślę sobie, że no również po prostu nastrojem, no trudno jest, że kiedy matka wpada już tym nosem w sałatkę, to żeby jeszcze miała siłę śpiewać kolędy z dziećmi na przykład, albo przeczytać im jakiś fragment, albo no w ogóle też być w jakimś radosnym nastroju, takim świątecznym i myślę sobie, że to jest pierwsza rzecz. A druga jest taka, że tak, no to tak, że tak powiem świątecznie, ale Ja też mam takie historie w życiu, myślę, że każdy ma, kiedy następuje takie spiętrzenie takich rzeczy, które są ważne i pilne. I to jest bardzo duży problem, żeby w tym momencie zacząć myśleć logicznie, bo to jest taki moment, kiedy jak sobie zdamy sprawę z tego, że wszystko jest ważne, wszystko jest pilne i wszystko jest trudne, to właściwie na dobrą sprawę można powiedzieć, że tak jak kiedyś w telewizorach był taki szum, prawda? To jest to promieniowanie tła kosmicznego. To ja też czasami miałam w głowie taki szum, takie poczucie, że właśnie takie obezwładniającego myślenia, nie, no tego jest za dużo, to się nie da.
Ale właśnie to wypływa z tej organizacji życia. Że jeśli nie ustawisz sobie czegoś, co jest na przykład ważne, ale nie pilne, w tej układance, to zaczynasz jakby przekładać to wszystko, odkładać sobie na później, że to nie teraz, że tamto będzie ważniejsze, albo że mi się nie chce, albo że mam czas po prostu. I nagle wszystko się okazuje i ważne, i pilne. I nagle się tyle tego spiętrzyło, że człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć.
Poczekaj, ale mówimy o dwóch zupełnie innych sytuacjach, bo zdarza się czasami rzeczywiście, że jest, można powiedzieć sobie, no to jest moja wina, bo mogłam rzeczywiście zrobić coś wcześniej, ale ja mówię w tym momencie teraz o tych sytuacjach, kiedy naprawdę zdarza się tak, że nagle spada na nas jak grom z jasnego nieba bardzo dużo sytuacji, które są ważne, które są pilne. Na przykład mamy akurat duże spiętrzenie w pracy, okazuje się, że ktoś w naszej rodzinie ciężko zachorował, w związku z tym na przykład musimy biegać do niego, zajmować się nim albo do szpitala, a na to wszystko na przykład jeszcze okazało się, że no, na przykład musimy zrobić jeszcze jakiś dodatkowo ważny projekt, który w pracy na przykład, ponieważ nasza koleżanka się na przykład rozchorowała. Różne są takie sytuacje.
To ja powiem o jednej takiej sytuacji, która mi przyszła do głowy. Kiedyś byłem w pracy, miałem bardzo dużo pracy w agencji reklamowej, pracowałem i byłem bardzo, bardzo zajęty i nagle dostaję z domu telefon i usłyszałem w słuchawce: zmieliłam psa w windzie. I żona odłożyła słuchawkę.
No to bardzo ciekawa potrawa świąteczna.
No więc oczywiście...
Nowa polska tradycja.
Pojechałem do domu, nic się psu nie stało, żona spanikowała po prostu. Ale chcę powiedzieć, że człowiek staje w takim momencie wyboru, wtedy kiedy jest i pilne, i ważne, że mimo wszystko musi to jeszcze sobie podzielić, tak? Bo są rzeczy, nie wiem, no chociażby pożar jest, trzeba wynieść dziecko z pożaru albo coś w tym rodzaju, prawda? Jakieś takie zupełnie dramatyczne historie, że w dalszym ciągu jest jakaś hierarchia tych rzeczy. To, co Paweł mówiłeś o tym, o żonie, o dzieciach, o tym wszystkim, że jakby pewne rzeczy mimo wszystko w tej hierarchii jednak są ważniejsze, tak?
Tak, i myślę sobie, że to jest tak rzeczywiście, że taka sytuacja bardzo często dopiero wymusza pewną hierarchię ważności.
No właśnie.
I wtedy rzeczywiście doba ma 24 godziny, wszystkiego nie da się na raz zrobić. I być może na przykład w takiej sytuacji można zachować się asertywnie i powiedzieć w pracy, i myślę, że często się to zdarza, przepraszam, ale mam teraz taką sytuację, że nie jestem w stanie wziąć tego projektu. Bo jednak...
Niestety nie często się zdarza, jak są.
Wiesz co, ale w sytuacji, kiedy akurat mamy kogoś, kto jest na przykład w szpitalu, kiedy to jest... Mówię o tych sytuacjach, które są najważniejsze. Ona rzeczywiście zmusza do tego, że trzeba tą hierarchię ważności wtedy ustalić. I myślę sobie, że czasami, tak jak powiedziałeś, Bogdanie, to wynika też to, że nam się spiętrza z tego, że po prostu odkładamy te rzeczy, które są trudne, które są niewygodne, do których nie bardzo wiemy, jak się zabrać na przykład. No i chociażby tak jak powiedziałeś o tym picie. Mhm. Jakby nie mamy takiego myślenia, że nigdy nie wiemy, co na nas tak naprawdę spadnie i co jeszcze wtedy będzie trzeba zrobić, bo łatwo sobie wyobrazić, że trzeba zrobić jeszcze dzisiaj wieczorem pit, bo trzeba go odesłać elektronicznie, a na przykład ktoś w rodzinie na przykład złamał sobie nogę i trzeba jechać do szpitala. I to są sytuacje nagłe, niespodziewane. I chociaż tak naprawdę doskonale wszyscy wiemy, że najlepiej jest zrobić coś od razu, to ja myślę sobie, że czasami też niestety mam tak, że to odkładam. Chociaż powiem szczerze, że jeżeli robię na bieżąco różne rzeczy, to mam duże poczucie satysfakcji z tego powodu. I stosuję taką technikę, że chwalę się wtedy za to. Odhaczam, mam takie poczucie, mam dużo większe poczucie bezpieczeństwa, powiem tak. Że ja już po prostu to zrobiłam, że jest to za mną, że jest to zrobione dobrze. Natomiast zdecydowanie myślę sobie, że nie tyle jest mi łatwo odkładać rzeczy, które są trudne, ale najłatwiej jest mi odkładać, bo kiedy są trudne, to nie ma sprawy. Najłatwiej jest mi odkładać rzeczy, w których czuję się niepewnie, w których uważam, że być może mogę coś zrobić źle, mogę coś zrobić nie tak. I myślę sobie, że tutaj bardzo dużym problemem w robieniu różnych rzeczy jest, nazwałabym to, no może to nie jest tak do końca w moim przypadku, ale myślę sobie, że pewnie w jakimś tak, perfekcjonizm. Czyli takie przekonanie, że ja muszę zrobić to dobrze, że ja muszę to zrobić najlepiej. I to czasami jest problem tak naprawdę w tym, żeby po prostu wziąć się do roboty.
Ja mam taką metodę, którą kiedyś sobie wypracowałem, pracując w agencjach, gdzie wszystko jest pilne i ważne. Mam w pracowni taką tablicę korkową i na niej mnóstwo karteczek poprzypinanych z różnymi sprawami, które mam do załatwienia, jakieś zadania i tak dalej, ale jest jedna kartka, która jest szczególna. To jest kartka, na której są właśnie rzeczy ważne i pilne. I kiedy ta kartka jest pusta, czy albo jej nie ma na tablicy, to czuję się po prostu jak młody łuk, prawie, że bo nagle się okazuje, że mam życie przed sobą. Natomiast kiedy tam jest dużo rzeczy, to bardzo dbam o to, żeby je odhaczać, znaczy załatwiać jak najszybciej, odhaczać. I tutaj, bo jest takie niebezpieczeństwo, że jeśli, tak jak powiedziałaś, coś odroczysz, to człowiek się wtedy bardzo dobrze czuje, bo czuje się prawie tak, jakby to już zrobił. Bo nie ciśnie mnie, to odłożyłem, to wyjaśniłem sam sobie, włączyłem sobie samo utrudnienie i sobie wyjaśniłem, że tego nie muszę. I potem nagle przychodzi ten moment, że jednak przyszedł czas na to. I wtedy to jest dużo, dużo trudniejsze niż wtedy, gdybyśmy to od razu ustawili w tych sprawach pilnych i ważnych. Także to jest... Ja sobie to po prostu odhaczam, załatwiam i bardzo dobrze się z tym czuję i mam takie poczucie sprawczości w swoim życiu.
Mówiliśmy tutaj swego czasu w Nocnych Światach o prokrastynacji, w związku z tym ten wątek tutaj, skoro się pojawił, no to proszę Państwa, odsyłam do tamtej rozmowy, ale... No, nie mogę tutaj nie pochwalić się pewną rzeczą, bo Beato, skoro już mówiłaś o perfekcjonizmie, to ja zawsze miałem takie poczucie, że te święta muszą, znaczy jak każde, no muszą być perfekcyjnie przygotowane. To znaczy z wszystkim muszę się zmierzyć. To znaczy tak, rekolekcje, jakieś sprawy, które wokół świąt się jakoś łączą ze wspólnotą. Oczywiście przygotowywanie, czyli pieczenie, gotowanie z Natalią, bo to nasza tradycja przecież z moją córką od dzieciństwa jej. Inne sprawy, które wiążą się ze świętami. No wiadomo, że trzeba dom ogarnąć, zorganizować jakieś spotkania, prawda, ten tu, może tamten, kiedy indziej, itp., itd. I jeszcze, no, rzecz jasna, prezenty. I w tym roku jakoś bardzo łatwo mi to przyszło, żeby zrezygnować na przykład z jakiejś pewnej potrawy, która jest bardzo taka wymagająca, czasochłonna. I pomyślałem, kurczę, nie ma na to ostatnio fanów. No przecież gdzie jest powiedziane w Ewangelii, że ma być 12 potraw na stole? No to dołożymy coś innego. No po prostu może nie będzie tej masy makowej takiej z kluskami, ale no trudno. No. To zawsze to kręcenie maku tam na tym gazie, to zawsze ileś czasu zajmuje i to jest takie, no No, a potem zostaje i żal jakoś patrzeć, jak to marnieje, bo jakoś nie ma fanów no, na tą potrawę. No dziwne. No ale tak łatwo mi to przyszło. A kiedyś bym po prostu tego nie odpuścił w ogóle. Powiedział, no rety, no przecież takie to istotne. No. I zawsze, kiedy już byłem po tych wszystkich rekolekcjach, po tych wszystkich jakichś sprawach, takich no, rzeczywiście przygotowujących do świąt od strony duchowej, do istoty świąt, to kiedy to wszystko kręciłem, robiłem, tam miotałem się i tak dalej, to pomyślałem sobie, rety, przecież te święta takie męczące. Ale zawsze miałem też poczucie takiego jakiegoś sukcesu, że udało się. Ale po co sobie tak utrudniać? Ja wiem, tradycja, rozumiem, no ale przecież no, można skromniej. Przecież nie jesteśmy, nie żyjemy w czasach sarmackich, że stół musi pęknąć pod całymi daniami tym wszystkim. Spokojnie, można to zrobić inaczej. Może nie trzeba lepić pierogów, może nie trzeba lepić uszek, może można je kupić w jakichś miejscach, które są pro publico bono, na przykład są jakieś takie jadłodajnie, które odprowadzają środki na osoby ubogie. No warto się rozejrzeć, koło mnie taka jest na przykład. Czemu nie? Rybkę też tam można kupić, też robią po grecku. No i tyle, nie? Karpia też można ocalić, bez mordowania się może obejdzie w tym roku, bo ja tam akurat nigdy nie jestem fanem, ale już dawno od tego odszedłem, jakieś parę dziesiąt lat temu. No ale są tacy, którzy lubią zabijać, no więc może jest to taki moment, żeby też się opamiętać w tym roku. No więc... Tutaj parę refleksji takich, no bo ten program dzisiejszy, jak już mówiłem na początku, jest taki bardziej osobisty i mniej tutaj mówimy o jakichś konkretach dotyczących zagadnień, które zazwyczaj podejmujemy w cyklu na budowie relacji. Raczej zastanawiamy się nad tym i dzielimy się pewnymi doświadczeniami i Państwa też do tego zachęcamy, bo co ważne, a co pilne. O tym mówimy dzisiaj w Nocnych Światłach, czyli jak wyznaczać priorytety. Co by nie mówić, jest to istotne. Jest to istotne, aczkolwiek staramy się o to, żeby w tym przedświątecznym czasie, kiedy już zaczynamy się wszyscy krzątać, w trochę lżejszej formie się temu przyjrzeć. Beata i Bogdan Janowscy są nasi, z nami. Współtwórcy cyklu na budowie relacji, dzisiejsi eksperci nasi, mediatorzy i pedagodzy Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, tam również matryca Eisenhowera do wglądu. Nocne światła, a w nich dzisiaj cykl na budowie relacji. Ważne czy pilne, o tym rozmawiamy, czyli jak wyznaczać priorytety. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi eksperci tego wieczora, a Państwa zapraszam na Facebook do dzielenia się komentarzami, myślami, sposobami swoimi także. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. No to moi drodzy, bierzemy się z tą hydrą lerneńską za bary, a właściwie za łby tej hydry. Przynajmniej cztery mamy w tej matryce Eisenhowera. No i ta pierwsza, ten pierwszy lewy górny róg słynny, to jest pilne i ważne. No i co mówi nam matryca Eisenhowera? Zrób to. To są rzeczy, które, krótko mówiąc, wymagają natychmiastowego działania. To są często wszelkie jakieś sytuacje, w których nagle okazuje się, że mamy no taką kryzysowe wydarzenia jakieś, no, choroba, wypadek, nagłe zawalenie jakiejś sprawy. Ja mam teraz, no właśnie, też kryzysową sytuację, którą muszę rozwiązać. Na niedzielę umówiłem się z córką na pieczenie piernika, gotowanie tam kapusty, to wszystko i tak dalej, a tymczasem gruchnęła mi elektryka w domu. Mam po prostu piramidę Cheopsa i nie mam zielonego pojęcia o tym, jak, co zrobić. Muszę umówić elektryka, który jutro się z tym upora. No, bo inaczej będziemy przy świecach szabasowych. Byle tylko parlament się o tym nie dowiedział. No, w każdym razie te wszystkie sprawy na czas, a zwłaszcza te na wczoraj, to są te kryzysy. No właśnie, chociażby jak to. No ale oczywiście z przymrużeniem oka o tym mówię, chociaż no, ciemność to nie jest fajna sprawa w domu, ale są sprawy dużo poważniejsze i wiemy o tym doskonale, że nieraz nam takie wypadają. No ale to też pytanie właśnie od tego, jakie my mamy priorytety. Co jest dla nas ważne? Czy te wszystkie sprawy, które mnożą się jak króliki na wiosnę przed świętami, są dla nas ważne i my wiemy, że prezenty, choinka i tak dalej. Ja na przykład wyszedłem do apteki po antybiotyk, wróciłem z choinką parę dni temu i to jest, myślę sobie, byłem bardzo zadowolony, Wziąłem pod pachę, wróciłem. Jeszcze gość mi dziękował, bo w ogóle nie miał klientów. Tyle czasu przed świętami tam w ogóle nigdy nie go nie zabijał. A tu proszę, przyszedł klient od razu mi trzask, prask i po choince załatwione. I uśmiech na twarzy gościa. Nawet, i miałem taki jeszcze happy wieczór, no, mimo że już mnie choroba brała. No i słuchajcie, to jest myślę najważniejsze. Priorytety, do których to ważne i pilne stosujemy. Więc oczywiście możemy sobie te wszystkie sprawy świąteczne albo pracowe, albo inne, jakie tam sobie wymyślimy, ale pytanie, czy my rzeczywiście naprawdę ustawiamy priorytety? Po pierwsze, święta, wiemy, co świętujemy i kogo świętujemy i z kim świętujemy. A reszta, no to właśnie może nam pozwolić na to, żeby zrezygnować z masy makowej albo z kolejnego lepienia pierogów. Fajnie jest lepić pierogi na przykład z córką. Ale skoro ma to nam zabrać północy i potem mamy leżeć z nosem w sałatce i dłubać widelcem z nudami, takie nudne pożeranie pierogów, już nie mogę, nie mam siły, chcę spać. No, to nie zależy nam na takich świętach, oj nie.
Nie, nie. Paweł, to bardzo ważne jest, żeby sobie zadać to pytanie, po co te święta?
No właśnie.
Bo myślę sobie, że czasami te święta to jest tak, że ja słyszę, że są rany, znowu przyjdą goście, znowu trzeba. Jeżeli tak naprawdę nie są te święta po to właśnie, żeby przeżywać narodziny Jezusa, żeby przeżywać spotkania rodzinne, żeby przeżywać wspólnie spędzony czas w miłej atmosferze, to jeżeli sensem tego jest to, żeby się narobić i potem, tak jak powiedziałeś, tak się najeść, żeby po prostu źle się czuć zwyczajnie. Jakby, ja wiem, że jest taka w Polsce tradycja, że ten stół musi się uginać i tego jedzenia musi być dużo. Powiem szczerze, że ja co roku walczę z tym, żeby kupować mniej, bo to jest w nas. Ja nie wiem, jak do tego podchodzi młodzież, mam nadzieję, że zdrowiej. Natomiast my jesteśmy dziećmi PRL-u i wtedy ta święta była taka słynna akcja, rozpoczynała się przed świętami, zostaw to na święta. I na przykład była szynka, ale to na święta, ale były pomarańcze, ale to na święta. I zasadniczo to było tak, że należało po prostu zgromadzić, bo nie było.
I ten królik, który wisiał nad lodówką, prawda, tam się jeszcze kruszał.
Tak. Tutaj koło nas na oknach wisiały właśnie króliki, bażanty, takie różne ptactwa inne. Ale to jest, znaczy tu masz chyba rację, że to jest takie PRL-owskie, że nam to zostało gdzieś we krwi.
Że... No, ja myślę, że to wcześniej, do czasów sarmackich, zastaw się, a postaw się. Tak, oczywiście.
Masz rację, tylko zastanawiam się, na ile przekazaliśmy młodzieży tą atmosferę, a na ile oni, że tak powiem, zaczynają po swojemu to organizować, bo to jest takie u mnie w domu rodzinnym, no ta Wigilia zawsze była taka, zastaw się, a postaw się. Zawsze tak było. Nawet pamiętam, miałem kilkanaście lat, pamiętam to do dzisiaj, jak na Wigilii się najadłem tak strasznie, u babci to była Wigilia akurat, babcia wtedy robiła Wigilię, tak strasznie się najadłem, że nie byłem w stanie iść na pasterkę. Po prostu byłem tak obolały z tego przejedzenia, że nie mogłem iść na pasterkę. No to wiecie, no to jest, jest coś głupiego w tym tak naprawdę. No,
rozumiem cię doskonale, bo ja mam też taki pewien ciężar psychologiczny, bo też tak zastanawiałem się, dlaczego ja mam takie ciśnienie straszne na to, żeby ten stół był taki zawsze, no taki naprawdę prawdziwie świąteczny, żeby ta cała rodzina, która tam się gromadzi, żeby oni wszyscy byli tacy naprawdę widzieli, że to jest takie święta, no po prostu, żeby to był ten wyraz takich świąt. Ja myślę, że to gdzieś ma w mojej mrocznej przeszłości pewne echo, które do mnie dotarło w pewnym momencie. Już nie mówię o tym, że moja mama, która zawsze była tytanem pracy i kiedy pamiętam z dzieciństwa, że ja już przysypiałem, spałem, przewracałem się na któryś tam bok i widziałem, że pod drzwiami cały czas się świeci. Która to by nie była w nocy i tam słyszałem, że z kuchni dobiega to, tamto, zapachy. Mama już tydzień przed świętami już po prostu była jednoosobową fabryką paszy dla rodziny. Przepraszam, mama zawsze robiła najlepsze rzeczy na świecie, ale chodzi o to, że robiła to w takich ilościach, że po prostu to zawsze potem i tak było rozdawane. Ale pamiętam, że jak mama w stanie wojennym przez pewien czas, no przez parę lat była za granicą, nie mogła wrócić do kraju, to no, na mnie spadły liczne obowiązki, bo i siostra też nie mogła wrócić. No, pamiętajmy, jak to było w stanie wojennym. No i jednocześnie prowadziłem dom, pracowałem, uczyłem się i tak dalej, z moim tatą na pokładzie. No i w pewną Wigilię, a właśnie tuż przed Wigilią, kiedy przygotowałem święta, coś tam jeździłem załatwiać różne sprawy, no i po prostu miałem stłuczkę. Miałem stłuczkę, no wtedy jako 20-letni młodzieniec przejąłem się tym bardzo, bo to był samochód taty. Gość mi przydzwonił dosyć poważnie. Faktem jest, że to też była w pewnej mierze moja wina, w dużej nawet mierze moja wina. No więc chciałem tacie pokazać, że umiem nie tylko rozbijać samochody, ale zrobić Wigilię taką jak mama. I 4 noce nie spałem. Znaczy nad ranem się kładłem, tam 2 godziny. 4 noce z rzędu. Do tego stopnia, że śledzie, których nie cierpię, jadłem na oczach mojego taty. I no, ponoć były znakomite na te śledzie. No, wszystko, że tak powiem, z receptury mojej mamy robiłem. Nawet tego karpia z obrzydzeniem jakoś zatłukłem, co jest dla mnie jakimś traumatycznym przeżyciem do dzisiaj. No i te śledzie, te płaty śledziowe, pamiętam, śledź w sosie musztardowym, drugie wędzone w zielonej herbacie, w ogóle to, no, bo co to nie było. No ale pamiętam, że tata już kończył ostatnie danie, a jeszcze tego śledzia mieliłem, który po prostu stawał mi w gardle, po czym zrobiłem się niedobrze i powiedziałem, tato, muszę się położyć. I tak wyglądały, smętnie te święta. No ale pamięć tego ciągle do mnie wraca i myślę sobie, dlaczego ja nie byłem w stanie przez ileś lat odpuścić, że ciągle muszę udowadniać, że te święta będą najlepsze, najwspanialsze na świecie. No ten jakiś głęboko zakorzeniony perfekcjonizm, który nieraz po prostu był mi straszną kulą u nogi i powodował potworne zmęczenie psychiczne i fizyczne. W tym momencie, no przecież święta, najważniejsze, urodziny Zbawiciela, no to przecież trzeba, no dobra, już odrzucony, wykorzeniony perfekcjonizm w innych rejonach życia, ale święta, no święta, tu trzeba najlepiej, no żeby Pan Jezus widział. No akurat Pan Jezus, myślę, że zupełnie w inne rejony patrzy.
No, tak jakby się bez tego nie narodził, prawda?
Tak, dokładnie, no.
Wiesz co, a ja mam miłe wspomnienia z dzieciństwa, bo pamiętam emulsje do parkietów. Parkiety, które należało wyszorować.
Nie, no, u mnie węglowodory aromatyczne powodowały ból głowy, więc ja nie wspominam tego dobrze. Aczkolwiek wiórkowanie parkietu to była rzecz, od której powiedzmy, mamo, przepraszam, muszę wyjść natychmiast z domu, zakupy. To siostra po prostu mnie przeklinała, bo to na nią spadało.
Tak. A u mnie była emulsja do parkietów, zapach choinki, pieczonego ciasta, no i pamiętam jeszcze karpia, który pływał w wannie. Więc przed świętami, dopóki karp nie był wyłowiony, to się nikt nie kąpał.
No właśnie, ale można było to załatwić. Nie, no dobra, to był okrutny dowcip, mi przyszedł do głowy, nie będę teraz mówił.
Nie, wiesz, ale powiem ci tak. Nigdy, chyba to jest jednak, to też było jakoś tam traumatyczne, to jak wtedy zabijano tego karpia, bo powiem wam, że do tej pory w ogóle nie jemy karpia.
W ogóle nie jemy, tak już od lat. Zresztą chcę powiedzieć, że odkąd nasze dzieci się wyprowadziły z domu, od kilku lat, już kilka lat, to te Wigilie mamy takie bardziej uporządkowane i spokojniejsze. To znaczy nie ma tego szarpania się. Oczywiście, w zeszłym roku mieliśmy gości. 2 lata temu mieliśmy gości.
Ale robimy wtedy Wigilię składkową.
Ale jest Wigilia składkowa. Nie ma tego jedzenia za dużo, tak jak zwykle bywało. Jest tak akurat. Na Wigilię na przykład nie robimy 12 potraw. Chociaż jak się tak przyjrzeć i wliczyć, nie wiem, pomarańcze, banany czy mandarynki, to może i doliczymy do 12.
I pieczywo,
o właśnie. Ale odkąd ja pamiętam, od no, myślę, że 60 lat albo mniej więcej, zawsze na Wigilii był pierwszy śledź. Znaczy, nie licząc opłatka oczywiście. Zawsze śledź z gorącymi ziemniakami. To jest po prostu, nie wyobrażam sobie wieczerzy wigilijnej bez tego śledzia. Wszystkie inne rzeczy mogę odpuścić, ale ten śledź musi być. To jest takie zabawne, ale chcę, prezenty się zaczynają. U jednych są w pierwszy dzień świąt, u innych są w Wigilię. No kurczę, no różne rzeczy, prawda, robimy, ale one są ważne. Znaczy dla dzieci ważne przede wszystkim, a skoro dla dzieci ważne, no dla rodziców tak samo, tak? Że jakby... tylko, że tutaj myślę, że to jest takie bardziej do wymyślenia. To znaczy rodzina musi wymyśleć tą swoją tradycję. Znaczy co jest ważne, tak? Co musi być, a co możemy sobie odpuścić. Jakieś takie rzeczy. Tutaj oczywiście no, nie da się tego, na szczęście, nie da się tego tak zrobić, żeby było takie ogólnospołeczne, żeby wszyscy robili tak samo i Bogu dzięki, bo no bo to taka specyfika domu jest, no. U mnie na przykład to kompot ze śliwek i z, w ogóle z suszu, tak, czy tam barszczyk czerwony, no, takie fajne rzeczy. Mhm.
Tutaj piękną rzecz Norbert zamieścił na Facebooku takim: opanujcie się, panie, w święta nie przyjdzie ani sanepid, ani Gesslerowa. No właśnie. Chociaż czasami rodzina była dużo, powiedziałbym, bardziej wymagająca niż najbardziej wymagająca szefowa kuchni. Wracamy do Państwa za chwilę. Północ minęła, półmetek Nocnych Świateł takoż. To też w Nocnych Światłach, przypomnę, dzisiaj rozmawiamy o tym, co ważne, a co pilne, czyli jak wyznaczać priorytety. Mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy cyklu Nasi Dzisiejsi Eksperci, Beata i Bogdan Janowscy, są z nami. Na Facebooku jak zawsze miejsce na Państwa komentarze. Tam zapraszamy. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Po piosence ciąg dalszy. Od 6 minut mamy piątek, 15 grudnia. Nocne światła trwają od ponad godziny. Tego wieczora zastanawiamy się, ważne czy pilne, czyli jak wyznaczać priorytety. To już taki przedświąteczny temat, ale i też i noworoczny. Ale jak już tutaj z naszej rozmowy wynika, owszem, kontekst świąteczny wyraźnie nam się tutaj przewija w dyskusji, ale no jest to temat codzienny, co by nie mówić. No, życie od nas wymaga tego stosowania matrycy Eisenhowera, którą zamieściłem na Facebooku, gdzie też Państwa zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na Państwa refleksje. Do tego zapraszamy do dzielenia się swoimi komentarzami. Pilne mogą być i są najróżniejsze sprawy w naszym życiu, pisze Michał, które musimy załatwić i ogarnąć. Lecz najważniejszy jest drugi człowiek spotykany, chociaż wiem, że to bardzo trudne, ale w zabieganiu potrzebne jest zostawić uśmiech w najprostszych sytuacjach osobie, która staje na naszej drodze. No, panie Michale, przypomniał mi pan przynajmniej dwie takie sytuacje, które zdarzyły mi się tuż przed samymi świętami. Tuż. Dosłownie jedna dzień przed świętami, a druga to było przed Wielkanocą, co prawda, ale w dniu, w którym po prostu miałem tak napięty plan, żeby zdążyć z wszystkim przed Paschą, przed nocą paschalną z moją wspólnotą, że po prostu nie miałem wolnej sekundy. I sytuacja postawiła mnie w momencie wyboru naprawdę bardzo istotnej sytuacji, w której zupełnie przypadkowo pojawił się nieznany mi człowiek na drodze, któremu w głębokim przekonaniu wiedziałem, że muszę poświęcić czas nieokreślony. To były dwie godziny, ale okazało się, że można i okazało się, że wszystko, czym tak bardzo się spinałem w tą Wielką Sobotę, okazało się jakoś możliwe do zrobienia i nawet jeszcze znalazłem chwilę na to, żeby złożyć głowę przed całą nocą poświęconą na Wigilię Paschalną, najważniejszą liturgię w roku. Ale też w którąś Wigilię spotkałem człowieka, któremu nie mogłem nie poświęcić czasu i co więcej, nie tylko rano, ale również wieczorem. I co mi to mówi? No oczywiście są sytuacje, w których nigdy nie przewidzimy. Scenariusz życia jest taki, że oczywiście, jak to mówi stare powiedzenie, ranek dzień planuje, wieczór go weryfikuje. I druga istotna myśl, która od pewnego momentu, kiedy usłyszałem je od pewnego bardzo mądrego w moim odczuciu człowieka, którego odbieram, który jest dla mnie autorytetem. Pamiętaj, że najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem twojego życia jest drugi człowiek. Więc to się rzeczywiście potwierdza, panie Michale. I te sytuacje też niejednokrotnie są nam dane po to, żeby zobaczyć, jak my się w nich mieścimy po prostu. Co my wybieramy, jakie mamy priorytety, czy rzeczywiście człowiek jest najważniejszy tutaj w kwestii takich bezpośrednich relacji ziemskich. Człowiek i który człowiek i po co. Po co jest nam dany. A po drugie, po to, żeby zobaczyć, jak to było w moim przypadku, że naprawdę ten piramidalny plan w mojej głowie, który nie dopuszczał zmarnowania ani jednej sekundy na rzeczy, które w tym planie się nie mieszczą, nagle okazał się możliwy do zrealizowania i wcale nie tak restrykcyjny, jak byłem przekonany, że wygląda w mojej głowie. No to w mojej głowie wyglądał, w realie, w rzeczywistości wyglądał zupełnie inaczej, jak się okazało w praktyce.
Tak, ale wiesz, Paweł, tak sobie myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim, co opowiadałeś, jest, bo kiedy my mamy ten plan taki precyzyjny, on nas szalenie skupia na tym, co mamy do zrobienia, ale również skupia na sobie w tym sensie, że musimy być taką perfekcyjną maszyną.
Ale przede wszystkim nagle, na sobie.
Tak. I wtedy nagle zjawia się inny człowiek, który ma jakiś problem, który chce nam coś powiedzieć i w pierwszym odruchu chciałby się powiedzieć, zejdź z drogi, zrób miejsce, nie mam czasu, pędzę przed siebie, prawda? I w tym momencie ty mówisz, nie, zatrzymam się. To jest bardzo trudne.
Ja chcę powiedzieć, że wczoraj się zatrzymałem. I powiem, w tym natłoku spraw, które mamy do ogarnięcia przed wyjazdem, w ogóle przed świętami, spotkałem się z człowiekiem, którego nie widziałem dość długo i powiem, to była jedna z najważniejszych rozmów mojego życia. 7 godzin rozmawialiśmy i nie umiem tego wyjaśnić, ale to no, tak chyba najprościej było powiedzieć, znalazłem taką bratnią duszę, znaczy no, to było coś nieprawdopodobnego i to powiem, ucieszyłem się, że to właśnie przed świętami się wydarzyło, bo wydało mi się, że to jest bardzo ważne właśnie, że to teraz akurat.
Moi drodzy, w kontekście tego, co powiedziałeś, Bogdanie, i też tych moich tutaj doświadczeń, które pozwoliłem sobie przytoczyć, przypomina mi się pewien mem. Ponieważ mamy święta Bożego Narodzenia, czyli mamy najważniejszego jubilata w roku, to przypomina mi się taki mem i za chwilę go zamieszczę na Facebooku, kiedy na taki obrazek Jezus otoczony dziećmi naucza, to taki Jezus nauczający dzieci, prawda? I on, co mówi Jezus? I oni wtedy mi mówią, sorki Jezus, stoisz nam na drodze. Hej na to, lol, ziom, ja jestem drogą. No właśnie. I czy przypadkiem ten gość, który stanął mi na drodze, nie przypomina mi o tym, że jest to słowo Szema Izrael, będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Zobacz mnie w drugim człowieku. Zobacz mnie w drugim człowieku, który chce mi, przez którego ja chcę ci coś powiedzieć i który ma coś tobie też do powiedzenia. Nie rozjedź go, nie potraktuj go jak walec. Zatrzymaj się, zobacz. Człowiek stoi, halo, tu jestem.
No tak.
Tak, mam dokładnie to samo, Paweł, właśnie mam po tej wczorajszej rozmowie. No, nie wiem dlaczego, bo Ata mnie nie zabiła, bo wyszedłem na jakąś godzinę, dwie, żeby się spotkać, wróciłem po 8, bo jeszcze droga do domu.
Dobrze, że nie czuć było od ciebie śledzika. No.
Ale powiem wam tak, żeby było trochę weselej. Rozmawiałem z nim, Ata zadzwoniła i pyta się mnie, czy ja żyję. Mówię, no tak, wiesz, przepraszam, bo tutaj trochę to... Aba tam mówi, nie, to mi nie przeszkadza. Chciałem tylko wiedzieć, że żyjesz i wszystko jest w porządku. Kurde. No i zakochałem się w swojej żonie znowu wczoraj, no. I to takie życie jest właśnie.
No to czeka was miodowy miesiąc.
No jakby nie było.
Moi drodzy, kolejna odsłona tej matrycy Eisenhowera to jest ten grubszy żwir, ważne i niepilne, czyli te zadania, które, no jak mówi matryca, wymagają zaplanowania. No i tutaj też się mieszczą priorytety, bo te ważne i pilne to jest coś, co odnosimy do priorytetów, czyli musimy załatwić te rzeczy, żeby był czas na priorytety. Ale tutaj są te priorytety. I tutaj możemy planować, no bo to, co jest na dziś albo na jutro, no to wiadomo, że nie planujemy, tylko robimy. Wszystkie ręce na pokład. Wszystkie gaśnice na pokład, jak to mawiają w środkowej Europie. No i jak one wyglądają? To jest pytanie. Co jest naszym celem długofalowym? Co jest celem dla naszej rodziny, co jest celem dla mnie, jak ja się mieszczę z moimi celami w celach mojej rodziny, to znaczy jak ja jestem w relacji z moją rodziną, to znaczy jak, co ja wiem na temat celów mojej żony, mojego męża, moich dzieci, moich rodziców. Czy my rzeczywiście o swoich celach rozmawiamy i czy widzimy siebie w tej siatce celów w taki sposób, żeby nawzajem sobie nie przeszkadzać tych celów realizować, a jednocześnie czy mamy też jakieś cele jako wspólnota rodzinna. No i tutaj jest, myślę, miejsce na spotkanie. To jest coś więcej. To jest, myślę, nie po to, że siadamy z kartką i rysujemy, prawda? I tutaj mamy wykres. Co zrobić, że nie wejście w drogę, kiedy on będzie realizował swój cel? Okej. Ja myślę, że kiedy każdy będzie wiedział, jaki ma cel, no to myślę, że to już będzie pewną wiedzą, z którą można ustalić jakiś plan, ale taki, który pozwala również na jego, czy to modyfikację, czy przede wszystkim widzenie siebie, bo od tego trzeba zacząć tę dalszą drogę. Ale to jest, myślę, taki bardzo istotny kwadrat. To, co nazywamy niepilne, a ważne.
Mhm. Myślę sobie tak, po pierwsze to jest, jeżeli mówimy o takich celach długofalowych, to trzeba odróżnić cele od marzeń, bo marzenia są bardzo ważne, ale cel to jest coś, co ma się zmaterializować. Czyli to nie jest takie chciałabym, tylko chcę, decyduję. To jest też taka myśl o tym, że jeżeli chcę coś zrobić, to muszę pomyśleć w jaki sposób. I to powinno być w jakiś sposób realne. Myślę sobie o tym, że bardzo ważne jest to, żeby zapytać samego siebie, co o sobie wiemy. Czy ja myślę sobie, że wielu ludzi żyje z dnia na dzień, że w ogóle nie wyznacza sobie celów, że pozostaje gdzieś na jakichś marzeniach, chciałbym. I też pytanie tak naprawdę, co my wiemy o tych celach innych? Czy my, tak jak powiedziałeś, Paweł, rozmawiamy ze sobą? Czy my wiemy, jakie są cele naszego współmałżonka? Czy my wiemy, jakie są cele naszych dzieci? No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, że jeżeli nawet już coś wiemy, to czy my szanujemy cele innych? Bo to jest bardzo też czasami to jest trudne. Rodzina to jest taka złożona kompozycja. Jeżeli weźmiemy na przykład pod relacje na przykład małżeńskie pod lupę, to jak realizować cele twoje i moje, żeby one nie były w kolizji do siebie? Jak realizować...
Ile trzeba rozmów, żeby
tak
wymyśleć.
Twoje i moje cele, żeby one nie były w kolizji do wychowywania dzieci na przykład. To naprawdę to jest misterna czasami układanka. No i oczywiście zdarza się tak, że no, różne formy są przyjmowane i różne pomysły. Czasami jest tak, że najpierw ty możesz realizować swoje cele, a jak ty osiągniesz ten cel, to dopiero będę ja realizować cele, bo na przykład nie możemy oboje naraz. Różne mogą być umowy i różne mogą być układy. Natomiast najgorsza jest sytuacja wtedy, kiedy z góry jest takie założenie, że komuś wolno, a komuś nie. I tutaj tu się rodzą tak naprawdę konflikty, tu się rodzi poczucie krzywdy. To jest szalenie ważne, żeby gdzieś no jednak nikt nie miał poczucia, że ja muszę zrezygnować, bo ty mi każesz, bo mnie nie wolno.
Ale widzisz, właśnie ta część tego, co jest ważne i niepilne, jest taka ważna w życiu. Znaczy, to jakby moim zdaniem najważniejsza jest z tych wszystkich czterech części, ponieważ jeśli mamy coś ważnego, powiedzmy, tak jak mówisz, no, jakieś tam cele do osiągnięcia, to ustawiając sobie rzeczy ważne, tak żeby nie musiały być pilne, czyli zostawiając sobie jakiś czas, mamy również czas na to, żeby to zaplanować, żeby się umówić, żeby wymyśleć, w jakiej kolejności realizujemy te cele, tak, na przykład. Albo, no, albo w jaki sposób, tak, że to, mając ten czas taki do namysłu, czy do realizacji, mamy o wiele więcej, znaczy o wiele więcej rzeczy możemy zrobić i pozwolić temu drugiemu zrobić, znaczy, żeby nie było nerwowo, tak, no bo tylko tu jest ta niespodzianka, o której już chyba wcześniej mówiłem, że niespodzianka, tak w cudzysłowie oczywiście, bo jeśli zaczniemy odkładać te rzeczy zbyt długo, to się staną niestety pilne i znowu się zrobi nerwowa atmosfera, czyli trzeba realnie planować, jeżeli coś ma się wydarzyć w ciągu tygodnia czy miesiąca, no to warto sobie to od razu jakoś ogarnąć, prawda?
I to nie tylko w ciągu miesiąca, ale takim myślę nawet krótkofalowym planem może być wyprawa do sklepu, na co tutaj zwraca Norbert na Facebooku, pisząc, że warto sobie zaplanować przedświąteczne zakupy podczas wyprawy do super czy hipermarketu, bo jeżeli tego nie zrobimy, to promocja goni promocję i nagle okazuje się, że w koszyku mamy stertę śmieci i puste konto.
No tak.
Zgadza się. Ale ja chcę jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeżeli coś jest ważne, zakładamy, że jest ważne, ale jest niepilne, czyli możemy to zrobić w jakimś tam czasie, to bardzo często przybiera to taką formę, że to są takie plany, takie deklaracje, takie musimy, należy, powinniśmy. My doskonale wiemy, że to jest bardzo ważne, ale ponieważ to nie jest pilne, to ja to zrobię kiedyś i będzie dobrze. I w gruncie rzeczy to jest takie właśnie muszę, powinnam, tylko nigdy do tego nie dochodzi. I tutaj to też jest taka, że tak powiem, pułapka tego, że chociaż coś jest ważne, to gdyby było pilne, no to owszem, bym to zrobiła, ale ponieważ mam na to czas, no to kiedyś to zrobię, nie? I to takie jest na święty nigdy. I myślę też sobie o tym, że jeżeli z kolei mamy bardzo dużo tych rzeczy pilnych, to bardzo łatwo jest zagubić w tej codziennej gonitwie rzeczy ważne. Bo, żeby było jasne, nie wszystko, co jest pilne, naprawdę jest ważne. Czasami to tylko sprawia wrażenie tego, że jest ważne. Czasami okazuje się, że jeżeli nie zrobimy czegoś, co jest pilne, to nagle okazuje się, o rany, świat się nie zawalił. To może to nie było takie ważne. Że czasami te rzeczy pilne to są takie rzeczy, które dostajemy z zewnątrz jako informację, że muszę to koniecznie, bo jak nie, to będzie koniec świata. No i potem się okazuje, że wcale nie ma tego końca świata, że czasami też dajemy się wkręcać. Chcę powiedzieć o tym, że to bardzo trudno jest czasami zobaczyć, szczególnie w jakichś emocjach, szczególnie kiedy ktoś na nas naciska, czy coś, co ktoś nam przedstawia jako bardzo pilne, rzeczywiście jest ważne. Nie?
Tak, ale to tutaj chcę powiedzieć, że właśnie takie rzeczy niepilne, ale ważne, to, no to mogą być oczywiście różne rzeczy, ale mnie najbardziej tutaj się kojarzą z tym, z takim, z małżeństwem, w sensie takim, że kiedy żyjemy, pracowaliśmy bardziej intensywnie jeszcze niedawno, no to kompletnie nie mieliśmy dla siebie czasu. No wszystko się jakoś rozjeżdżało, tak? Ale odkąd zaczęliśmy planować, no randki, tak powiedzmy, to wszystko stało się uporządkowane, to nasze życie i jest super, tak? No one nie są pilne, ale są bardzo ważne. No to jest taki mój przykład na to właśnie, że to jest rzecz niepilna, ale ważna.
Jednej rzeczy zaplanować się nie da. Mam koleżankę, która niedawno mi wyjawiła taką rzecz. Pytam, no jakie masz plany na najbliższy czas, co u ciebie słychać? No ja mam plan zakochać się tej zimy.
O!
A myślę, kurczę, to jest chyba jedyna rzecz, której się nie da zaplanować. Chociaż jest to istotna rzecz.
Jeszcze jedną rzecz tylko powiem a propos tego planowania. Kiedyś rozmawiałem z takim młodym księdzem i o planowaniu rozmawialiśmy właśnie, a on mówi, słuchaj, tam na górze anioły, no, śpiewają tam w chórach, mają takie trochę nudne życie. Jak chcesz im dać trochę rozrywki, to powiedz, to mów głośno o tym, że coś planujesz. Będą się śmiać, mówi do rozpuku.
A my dzisiaj, proszę Państwa, staramy się zobaczyć, co jest ważne, a co pilne, czyli jak wyznaczać priorytety. O tym rozmawiam w ramach cyklu Na budowie relacji z jego współtwórcami, czyli Beatą i Bogdanem Janowskimi, mediatorami i pedagogami z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry czeka na Państwa komentarze, myśli, wątki, pytania, memy, także dzisiaj festiwal memów mamy, proszę Państwa. Proszę zerknąć na mem, który zamieścił Norbert i przy okazji w komentarzu do wspomnianego wcześniej opisu tego, co może nam grozić podczas wyprawy do centrum handlowego. Wracamy do Państwa za chwilkę. Także mam nadzieję, iż spotkamy się po krótkiej piosence, 3 minutki przerwy. W Nocnych Światłach dzisiaj comiesięczny cykl Na budowie relacji, a w nim podjęliśmy przyjrzenie się temu, co jest ważne, a co pilne, czyli jak wyznaczać priorytety. Beata i Bogdan Janowscy, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, nasi eksperci tego wieczora. Państwo, jak zawsze, jesteście mile widziani i zaproszeni nieustająco od ponad 10 lat na forum wymiany myśli dla świetlików, czyli na profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszamy do dzielenia się Państwa doświadczeniami, myślami, komentarzami. Barbara Katarzyna pisze: myślę, że jeśli chodzi o święta, to najważniejsza jest atmosfera, jaką wobec bliskich stworzymy, jacy dla siebie będziemy. Pilne jednak jest przygotowywanie potraw, byśmy mogli radować się przy wigilijnym stole, a potrawy, jeśli są przygotowane wspólnie z dodatkiem serca, miłości i poświęcenia, smakują w tym czasie wyjątkowe. Piękne słowa, pani Barbaro Katarzyno. Oczywiście tak jest. No. To jest święto, to święto jest też dlatego świętem, że podkreślam słowo dlatego, także dlatego, że my świętujemy i mamy pewne obrządki. Są obrządki liturgiczne, czyli są tymi głównymi obrządkami, no bo wiadomo, że świętujemy Chrystusa, no więc Eucharystia jest najważniejsza, liturgia, ale w tym domowym gronie, no to jest najważniejsze to spotkanie przy stole i rzeczywiście te potrawy są ważne. Ale no też trzeba pamiętać o tym, że co pisze Michał, nawiązując do tematu Świąt Bożego Narodzenia, również wpadają w konsumpcjonizm i szał zakupów, prezentów, zatrzymując się na chwilę, to istotę pokazał nam Zbawiciel w skromności, prostocie i ciszy betlejemskiej groty i to jest ważne i pilne. Jasne, możemy utonąć pod prezentami, ale jeśli nie będziemy mieli jakiegoś spotkania z synem, z córką, z żoną, z mężem, z dziećmi, z rodzicami, to na co te święta? To gdzie jest ten Jezus po prostu? Gdzie jest ten Jezus i ta jego święta rodzina, która w Betlejem się zatrzymała?
Ja też myślę o relacjach rodzinnych. Myślę też o tym, że święta są też takim momentem, kiedy nawet ludzie, którzy są w rodzinie gdzieś skłóceni ze sobą, którym jest jakoś tak trudno ze sobą się dogadać, to też ważne jest, żeby no jednak szukać tego pojednania. Bo myślę sobie, że to jest tak naprawdę, ta wspólnotowość jest tak naprawdę gdzieś bardzo taką esencją tych świąt.
Bardzo istotną rzecz tutaj powiedziałeś, Beato, bo oczywiście możemy razem spędzić święta, ale też pytanie, jak je spędzimy? Mhm. Bo oczywiście możemy się najeść i wymieniać się przeróżnymi wspaniałymi epitetami, jaka to dobra sałatka, jaki to wspaniały barszczyk, a że w ubiegłym roku był taki bardziej ostry, ale teraz jest bardziej kwaśny. No i tak, a pamiętasz, a jeszcze wtedy, kiedy to było, jak wróciliśmy z gór, a no właśnie, to wtedy się nie udało, ale jak wróciliśmy z nadmorza, to wtedy przywieźliśmy, no jeszcze, a pamiętacie, a z Włoch to przywieźliśmy takie przyprawy, och, to był barszcz wtedy, no jeżeli upłyną nam na tym święta, to możemy zapomnieć, co to są za święta. Jeszcze, bo nie zapominajmy o jednym w tym wszystkim. Aleks nam przypomina, pamiętajmy, abyśmy w przedświątecznej gonitwie, jak również w całej gonitwie życia, nie zgubili samych siebie i po drodze nie minęli się z Chrystusem, gdyż to On powinien być naszym priorytetem. Co mówił Jezus do Sanhedrynu, do faryzeuszy? Groby pobierane jesteście. Możemy zrobić najwspanialsze święta, jeśli nie będzie tam Chrystusa, nawet jeśli będzie opłatek, nawet jeśli będziemy się Nim dzielić. Ale jeżeli nie przebaczymy żonie, mężowi, dzieciom, rodzicom, bratu, siostrze, sąsiadowi. No to, to pytanie o to, jak spędzimy te święta, jest naprawdę istotne. I to może być priorytetem, którego nie warto odkładać na inny dzień, bo jest takie powiedzenie, które mówi, jeżeli przebaczysz, to każdego dnia jest Boże Narodzenie. Nieistotne, czy to jest piątek, czy środa, czy lato, czy środek lata, czy jesień. Nie, to jest naprawdę sprawa drugorzędna. Ten dźwięk, który Państwo słyszycie, to jest próba odzyskania połączenia z Beatą i Bogdanem, który właśnie przed momentem zniknęli z ekranu i dzięki dobrodziejstwom techniki, tak, już Was widzę, już Was słyszę, więc proszę Państwa, te dźwięki to nam, to było takie jingle bells, już można powiedzieć, zapowiedź Beata i Bogdan w postaci Santa Clausów tutaj nam wjechali, chociaż my rzeczywiście jednak jesteśmy za tym, żeby świętować świętego Mikołaja, nie tych świętych Clausów, no. Święty Hans Klaus.
Wiesz, Paweł, chciałam tylko powiedzieć, że ponieważ Jezus jest miłością, to są narodziny miłości. I jeżeli nie będzie miłości wśród nas, to tak jakby to są puste święta. Tutaj chodzi tak naprawdę o miłość. Tutaj chodzi o przebaczenie, tak jak powiedziałeś. Tu chodzi o to, żebyśmy starali się spotkać z otwartym sercem. I myślę sobie, że często ludzie mówią, bo z nim czy z nią się nie da. Nie? Natomiast myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby nie patrzeć na to, co ten ktoś, tylko to, czy ja. Tak, to czyste serce ma być, ta otwartość ma być po mojej stronie.
Ale z głębi serca, z obfitości serca przemawiają usta. Jak mówię, jeżeli mówisz o sercu, no to pamiętajmy o tym słowie. Tam skarb twój, gdzie serce twoje, i jeżeli mamy ten skarb i obfitość serca, to żeby do tego dotrzeć, potrzebna jest też chwila ciszy i refleksji, przygotowania do tych świąt. Bo w tym momencie przechodzimy do tego trzeciego kwadratu, czyli nieważne i pilne. Tymi zadaniami możemy się podzielić, czyli delegować kogoś do nich. Tutaj Kobeja polecam książki, jeżeli ktoś chciałby doskonalić i inteligencję emocjonalną i sposoby zarządzania naszą codziennością, to warto sięgnąć do tego autora, do Stephena Kobeja, ale te nieważne i pilne, dlaczego podkreślam w tym momencie, bo jeżeli chcemy mieć czas na właściwe przeżycie tych świąt i na właściwe przeżycie priorytetów i tych rzeczy, które planujemy i które naprawdę uważamy za kamienie i jeszcze pozwalają nam na to, żeby się zająć i ważnymi, i pilnymi, o których mówiliśmy w pierwszym kwadracie, to te nieważne i pilne delegujmy na innych po to, żeby mieć czas na to, żeby święta i cokolwiek, i każdy dzień przeżyć w tej obfitości serca. Bo jeżeli nie będziemy mieli czasu na spotkanie się ze swoim sercem, to każdy dzień, nawet jeżeli staniemy na głowie i zrobimy wszystko i pękniemy na koniec tego dnia i przewrócimy się i wybuchniemy i będzie trzeba nas sklejać na nowo i następnego dnia znowu będziemy sklejeni i fantastyczni, to naprawdę to życie nie będzie wiele warte.
Tak, to prawda. Wiesz co, Paweł, ale często trudno jest nam delegować sprawy, poprosić o pomoc, z dwóch powodów. Jeden jest taki, że często mamy takie poczucie, że tylko ja to zrobię dobrze, że po innych to trzeba będzie poprawiać, czyli taki perfekcjonizm i taka niemożność przyjęcia, że nawet jeżeli ktoś to zrobi inaczej, to będzie to duża wartość, bo on wtedy po prostu odciąży nas jakiegoś takiego wdzięczności, podziękowania. Ten perfekcjonizm też tak naprawdę często też no bardzo nam utrudnia życie i też takie czasami jest przekonanie, że jeżeli, to też myślę, że wielu kobiet dotyczy, ale i mężczyzn, tak jak mówiłeś, Pawle, że jak ja się tak nie urobię tak strasznie, tak ciężko.
Upodle wręcz.
Tak, to te święta nie będą ważne, to ja nie zrobię wszystkiego i że tak naprawdę ta ciężka praca jest wyrazem mojej miłości. Miłości dla rodziny, miłości dla moich bliskich, takiego poświęcenia bezgranicznego. Natomiast no, to to się bardzo źle często kończy, dlatego że po prostu jesteśmy w takim stanie, że nie jesteśmy w stanie być mili na przykład dla rodziny. Czasami to się na przykład kończy jakąś kłótnią, pretensjami wzajemnymi. Dokładnie.
No właśnie, trzymajmy kciuki za Tomasza, który pisze: przyznam szczerze, że jutro może być ciężko. Żona and córka zapowiedziały, że czeka mnie zagniecenie ciasta na 200 pierogów. Panie Tomaszu, w górę serca.
No. No właśnie, no i też myślę sobie, no ale też widać, że żona i córka delegowały gniecenie ciasta do pana Tomasza. Natomiast też bardzo często trudno jest delegować pracę, kiedy nie potrafimy być asertywni. I to jest taki drugi powód, że czasami mamy takie wyobrażenie, że teraz ja nie mogę kogoś poprosić, bo on mi odmówi, bo on będzie niezadowolony na przykład, bo powie mi, no to nie rób tego na przykład. I no jest nam jakoś tak niezręcznie właśnie, żeby poprosić, że mamy takie poczucie, że trudno, ja to muszę już robić i że już taki jest mój los. To też myślę sobie, tu mi się bardzo to podoba, że panie delegowały to zagniatanie ciasta panu Tomaszowi, bo bardzo często jest tak, że w wielu rodzinach te święta to jest sprawa tak naprawdę kobiet. Że to te kobiety tak się urabiają.
No właśnie, ten sanepid i Gesslerowa, tak?
Tak, ten sanepid.
Przejdą, wiszą nad nimi.
Ale wiecie co, ale czasem bywa odwrotnie. Znaczy, bo to też działa w drugą stronę. Bo mówicie o tym delegowaniu i to jest rzeczywiście jakby tutaj z tym związane, ale to również jest związane z inną sytuacją, kiedy zaniedbujemy własne dzieci, własną rodzinę, bo ktoś nas o coś poprosił. No i nie mogłem odmówić, tak? No bo to dla niego bardzo ważna sprawa jest. I kiedy słyszę, że no nie mogłem odmówić, to tak trochę mnie to jakoś rusza, bo myślę sobie, że mogłeś odmówić, bo to nie jest twoja sprawa, to nie jest dla ciebie ważna sprawa.
No ale wiesz, no dzisiaj to jest mój kolega z pracy, no, no i wiesz.
No,
i ten,
no wiesz, Paweł, tylko priorytet.
No właśnie, priorytet.
Rodzina, żona, dzieci ważne, no to no nie mogę ich zostawić w takiej sytuacji, prawda? Żeby pomóc komu innemu. Ja zresztą w takich sytuacjach, kiedy ktoś mnie prosi o taką pomoc, która będzie mnie kosztowała jakiś spory, to zawsze zastanawiam się, skąd się to wzięło. Czy to nie jest tak, że on zaniedbał coś, że to jest coś, co jest jego... Jakby to powiedzieć, no. Jego winą, no tak powiem, no, żeby uprościć.
Jego odpowiedzialnością,
bo on zaniedbał to, żeby pojechać, nie wiem, do Urzędu Skarbowego, w którym miał się stawić dzisiaj, a nie ja. I teraz czy jaką on lekcję z tego wyciągnie, tak? Że co, że no, nie umiem tego może ładnie powiedzieć, tak jakbym chciał.
Nie, no może właśnie będzie jakimś momentem zwrotnym dla niego w jego właśnie życiu, kiedy on usłyszy: bratku, no jesteś moim kumplem, no współczuję ci głęboko, ale sorry, no po prostu są priorytety. Tak. To jest czas dla rodziny. No przykro mi, ale no, z przykrością muszę ci odmówić, no.
Bo jest jeszcze oczywiście inaczej, kiedy to są jakieś naprawdę nagła sytuacja, coś się tam nagle wydarzyło, nie wiem, wypadek jakiś czy coś, prawda? No to trudno wtedy odmówić, ale wtedy, kiedy nie jest to wypadek, wtedy, kiedy to jest twoje zaniedbanie, to ja muszę rozważyć, czy ja chcę tobie poświęcić czas w tej sytuacji, kiedy to jest mój czas z moją rodziną.
Znaczy zdecydowanie łatwiej jest odmawiać w taki sposób, że wymyślamy jakieś historie, no tak, czasami niestworzone.
Ale to nie jest asertywne.
Tak, to nie jest asertywne. Zdecydowanie trudniej jest powiedzieć: słuchaj, widzę, że zabagniłeś sprawę, no to teraz wypij to piwo, którego naważyłeś. Ja mam teraz czas inaczej zaplanowany. Albo na przykład: pożycz mi pieniędzy, nie pożyczę ci pieniędzy, ponieważ mam zaplanowany zakup czegoś tam, na co czekałem, odkładałem jakiś czas. I to jest, no, to jest trudno powiedzieć, powiem.
Albo ja mówię wprost: mam złe doświadczenia związane z pożyczaniem pieniędzy, w związku z tym podjąłem decyzję, że nie pożyczam. No chyba, że po prostu widzę, że ktoś jest w sytuacji absolutnie tak dramatycznej, ale to już wtedy po prostu nie pożyczam, tylko jakoś kieruję taką sytuację, żeby tego człowieka wspomóc, no, całym sobą, a więc także tym, czym dysponuję. No. Ale jeśli chodzi o tak zwane pożyczki, naprawdę muszę powiedzieć, że nie wiem, no chyba mam takie doświadczenie nadużycia zaufania, że naprawdę mimo, iż w Piśmie Świętym jest powiedziane pożyczaj, nie oglądaj się na różne rzeczy, to szczerze mówiąc chyba muszę to przepracować, bo na razie jestem na takim etapie, że podjąłem decyzję, że no, nie pożyczam po prostu i koniec. Skończyła się u mnie dobroć na tym etapie. No. Bo potem okazało się, że są ciągłe problemy i psują relacje rzeczywiście. No.
To prawda, psują relacje, a poza tym to jest też bardzo też ważne, żeby rzeczywiście gdzieś rozmawiać o tym szczerze, dlatego że no, oczywiście, że nasza szczodrość też zależna jest od tego, w jakiej kondycji jesteśmy finansowej. Tak jak powiedziałeś, no to można tą, że tak powiem, dziesięcinę komuś nawet oddać, tak? To czy można mu po prostu dać, ale nie w sytuacji, kiedy to potem spowoduje, że będziemy mieli bardzo duży problem. Dobra, ale jeszcze jedną ważną rzecz chcę, słuchajcie, powiedzieć. Myślę sobie, że i tutaj a propos kobiet chcę to powiedzieć, święta, i myślę sobie, że czasami to jest takie piekło, które stwarzają sobie same kobiety
i czasem mężczyźni też.
I też to piekło, które sobie stwarzają wzajemnie, bo to jest często taka sytuacja, że my kobiety, może i mężczyźni też, boimy się, że przyjdzie ktoś i nas oceni. Tutaj była tu mowa o tym, że to nie odwiedzi nas ani Gesslerowa, ani Sanepid, ale czasem to jest tak, że w zasadzie, kiedy przychodzą ci goście, to wśród nich jest ktoś, kto jest i tą Gesslerową, i jest tym Sanepidem, i jest to coś takiego, znaczy takie ocenne po prostu, że nie ma tutaj tego ducha świąt, tylko no,
tak, nawet tylko kontrola przyszła.
Tak, kontrola, nawet okien nie umyła na przykład, albo że kurs był niewłaściwy, albo że coś było przesolone, albo niedosolone, tak? I gdzieś to spięcie takie następuje bardzo duże i myślę sobie, że tutaj no zupełnie, że tak powiem, niepotrzebnie, że to wszystko ma być takie właśnie dopięte na ostatni guzik, że nie
Czyli
może być...
priorytety, co tak naprawdę w tych świętach jest ważne?
Tak, ale to jest ten nacisk zewnętrzny, no, często
ale
właśnie.
Właśnie dlatego mówię, że zdrowo jest mieć te priorytety i wiedzieć, co jest ważne.
No tak, tylko wtedy trzeba mieć po prostu no, tą odwagę, żeby po prostu powiedzieć gościom o tym, że no tak jest i tak będzie.
Jak ci się nie podoba moja Wigilia, czy moje święto, no jak obchodzę, no trudno, no to przecież możesz zrobić tak sobie sam.
I można to powiedzieć miło i nieobsesowo.
Oczywiście, tak.
No właśnie. Rok temu w jednej z przedświątecznych audycji Nocne Światła Izabela Kobierecka, kiedy to w trio z Mirą Jankowską w cyklu Miłość w praktyce debatowaliśmy o tym, o, znaczy w tematach okołoświątecznych, już nieistotne jaki to był temat, w każdym razie wtedy padło, że można z ust Izy, że można przecież zamiast myć okna tym sztucznym śniegiem popsikać i no więc zrobiłem to i naprawdę to świetnie się sprawdziło do tego stopnia, że to co popsikałem rok temu z moją córką i te gwiazdki są do dzisiaj i na te święta też nie będę mył okien, bo zmyłbym ten śnieg, a po co psikać znowu, skoro jest jeszcze ubiegłoroczne psikanie. No i okazuje się, że przez cały rok jakoś udało się przetrwać, naprawdę mi to nie przeszkadza, no, troszkę ciemniej było w kuchni, no, ale dało się przeżyć, no. Daliśmy radę, to i damy teraz. Proszę Państwa, 14 minut do pierwszej pozostało, kwadrans i ostatnia część Nocnych Świateł za moment. Tego wieczora, przypomnę, rozmawiamy o tym, co ważne, a co pilne, czyli jak wyznaczyć priorytet. Beata i Bogdan Janowscy napomagają w tym współtwórcy cyklu Mediatorzy i Pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Państwa jak zawsze zapraszamy jeszcze na Facebook. Program się nie skończył, tak więc czas na to, żeby się podzielić swoimi myślami, komentarzami. Tę ostatnią część właśnie na to poświęcimy, no bo ta ostatnia część to jest nieważne i niepilne, więc wszystko zostawiamy po to, żeby być razem z Państwem i przyjrzeć się i wsłuchać w to, co Państwo piszecie. Tak więc po piosence wracamy na ostatnie minuty dzisiejszego wydania programu. Ostatnie minuty dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach, które to poświęcone jest comiesięcznemu cyklowi na budowie relacji, w którym debatujemy nad tym, ważne czy pilne, czyli jak wyznaczać priorytety. Beata i Bogdan Janowscy, nasi dzisiejsi eksperci, współtwórcy cyklu, mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Na ostatnie minuty także zapraszamy Państwa nie tylko do słuchania, ale również do współtworzenia programu, do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami, także do dodawania, wzbogacania festiwalu memów, jeżeli ktoś zna taki i czuje, że tutaj będzie adekwatny do tego, o czym rozmawiamy. No i ponieważ jesteśmy przy czwartym kwadracie macierzy Eisenhowera, która to mówi nam, że są rzeczy nieważne i niepilne, czyli to jest ten piasek i gips, o którym mówiliśmy na samym początku. Tak więc te typowe rozpraszacze i zabieracze, złodzieje czasu, no po prostu z nich rezygnujemy, szczególnie gdy mamy przed sobą te trzy punkty, czyli ważne i pilne, ważne i niepilne, nieważne i pilne, o których to mówiliśmy przez większość dzisiejszego wydania programu, a te ważne i pilne, żebyśmy zdążyli przed końcem programu przeczytać, co Państwo nam chcecie powiedzieć, czym się podzielić, no bo po to tutaj jesteśmy, żeby się spotykać. Co prawda nie jest to stół wigilijny, ale taka jest formuła Nocnych Światów, że po prostu się w tym programie spotykamy. I Magdalena pisze tak: bardzo mi się podoba ta myśl. Jeśli coś jest dla nas ważne, choć nie pilne, popatrzmy na czas jak naszego sprzymierzeńca. Taki dar, z którego skorzystamy, by jak najlepiej się przygotować lub zmarnujemy. Czas i tak upłynie.
Zgadza się.
Aga Agnieszka z kolei pisze: pięknie Państwo mówią o świętach, tęsknię o takiej atmosferze, a czeka na mnie bycie wśród rodziny, z którą niewiele łączy. Nie obwiniam innych, ale tak jest. Nie ma tego kleju między nami. Dla mnie to bardzo trudny czas od dzieciństwa. Był to bardzo trudny czas, bo jest ogromna tęsknota za tym cudownym czasem, a jest jak jest. Pani Agnieszko, życzymy Pani, aby te święta były piękne. Żeby, bez względu na to wszystko, niech stanie się cud pięknych świąt i tego Pani życzymy.
Ale też Pani Agnieszko, też ważne jest to, z jakim Pani pójdzie tam nastawieniem.
Otóż to.
Bo może się okazać, że nagle Pani serdeczność otworzy jakieś serce, roztopi jakieś lody. Ważne jest to, żeby ktoś przestał być spięty, bo rodzina to jest system naczyń połączonych. Może po troszeczku, może po kropelce wleje Pani troszeczkę ciepła w serca bliskich.
To ciepło na pewno przyda się Pani Izabeli. Dla mnie to będą bardzo smutne święta po śmierci mamy. Nie czuję atmosfery i wszystko mnie raczej irytuje. Pierwsze święta, które przeżywam, bardziej duchowe niż materialne. Materialnie. Pani Izabelo, bardzo przykro. Współczujemy. Bardzo. Przykro mi, że takie doświadczenie ciężko Panią spotkało akurat w tym czasie przedświątecznym. Bez względu na to, jak Pani się czuje, to niech te święta będą dla Pani taką pociechą ducha. I taką bliską obecnością też z mamą duchową. Jak Pani słusznie pisze, bardziej duchowe niż materialne.
I to jest taki czas, kiedy trzeba skupić się na sobie, bo żałoba to jest taki czas, który po prostu trzeba przeżyć i zadbać o siebie. Nie da się tego przeskoczyć w żaden sposób. To się po prostu musi odbyć.
Bogumiła pisze do nas: u nas w domu rodzinnym z tego powodu, że było dużo przygotowań, planowanie zbyt wielu potraw i ciast, Wigilia zaczynała się bardzo późno. Nasze dzieci były jak były małe, często już były zmęczone i nieraz głodne, bo nie mogły zacząć jeść, dopóki wcześniej nie zaczęła się wspólna kolacja. Potem niewiele czasu było na odpoczynek i śpiewanie kolęd, bo zaraz była pasterka. W mojej rodzinie obecnie uczymy się priorytetować i wybierać, co jest ważne. No, taka nauka płynie często z naszych błędów, które dopiero wtedy zaczynamy widzieć, kiedy naprawdę stają się dotkliwe. I kto wie, jak mówią praktycy, czy to nie jest najlepsza nauka. Właśnie. Czyli po prostu błędy nam dopiero mówią o tym, co jest ważne.
Bo trzeba się ucieszyć tym, że potrafiliśmy z tych błędów wyciągnąć wnioski, bo niektórzy tkwią w nich stale i stale, chociaż jest źle, to robią to samo, chociaż jest trudno, to powtarzają.
I Barbara Katarzyna pisze po raz kolejny. Zazwyczaj rzeczy pilne są na nas wymuszane, ale czy są dla nas ważne, jak wpłyną na nasze życie osobiste? A no to ten kasus kolegi, który przed świętami mówi, słuchaj stary, załatw mi to. Prawda? To o czym Bogdan mówiłeś. Ale pani Barbara Katarzyna dodaje jeszcze taką myśl, którą warto tutaj wziąć sobie do serca. Spójrz, ile dobra możesz zrobić wokół siebie, wtedy będziesz wiedział, co jest naprawdę ważne. Pisze do nas Dorota także. Ja święta spędzam u rodziców i tutaj widzę problem w tym, co pisze pani Dorota, ale dojdziemy do niego oczywiście za moment. Jest tradycja, że jedzenia musi być dużo, przygotowane, bo jesteśmy z wielodzietnej rodziny i jest potrzeba. Aczkolwiek jest to często szybko, na przykład pierogi ze sklepu. Natomiast mój tata 65+, bardzo narzeka, że tyle jedzenia, że jest tego za dużo, że za dużo jemy. Fakt, że mamy w rodzinie tendencję do tycia. I potrafi tak narzekać czy komentować, czasem nawet przy gościach. Gdyby było mało, też by narzekał. Jest konieczne, żeby pomóc, bo wszyscy na święta przyjeżdżają do domu rodzinnego, ale przez te komentarze odechciewa się pomagania. Nie wiem, skąd to się bierze. Oczywiście wszystkiego musi spróbować, a potem mówi, że jest za dużo. Pani Dorota, pytanie, jak pani tutaj stawia, gdyby było mało, to też by narzekał, to jest pytanie, które warto postawić sobie i może doprowadzić do empirii. Zróbcie mało i zobaczymy, czy będzie narzekał. Może to jest tylko wyobrażenie. Ale no problem rzeczywiście jest, no bo przy narzekaniu no trudno jest być radosnym. No faktem jest, że jakąś stroną tych świąt jest również cieszenie się tymi potrawami, no bo to taka nasza ziemska rzeczywistość.
A ja chcę powiedzieć, że w wielu domach tak było i w naszym też tak było, że było tego jedzenia dużo, ale może warto się zastanowić, kiedy rzeczywiście tego jedzenia jest dużo, że może gdzieś obok, za ścianą jest jakiś samotny sąsiad czy sąsiadka, może warto zaprosić tego kogoś na tą Wigilię czy na pierwszy dzień świąt na przykład, na obiad, że gdzieś... nie musimy tego zjeść sami wszystkiego, prawda? Nawet jeżeli jest tego dużo, no to kurczę, naprawdę zawsze obok gdzieś, bliżej lub dalej, jest ktoś, kto bardzo się ucieszy z tego, że będzie mógł spędzić ten wieczór czy ten dzień, bo to może być też jakieś święta, z kimś innym, znaczy w sensie z innymi ludźmi, że nie musi być sam. No, nam się też kiedyś zdarzyło takiego wędrowca mieć na Wigilii. To było piękne, no. Po prostu, no. Przybył, spędziliśmy cudowny dzień.
Zatrzymał się w stajence.
Tak jest, no.
No, to trochę tak jak święta Faustyna, do której pewien młodzieniec podszedł boso w zimie. Kiedy była na furcie i poprosił o coś do jedzenia i dała mu kubek ciepłej zupy. Kiedy odszedł i odwrócił się do niej, zobaczyła w nim Jezusa. No właśnie.
No tak.
Nawiązując do tematu świąt Bożego Narodzenia, pisze Michał, wpadałem również w konsumpcjonizm, szał zakupów, prezentów. Zatrzymując się na chwilę, to istotę pokazał nam Zbawiciel w skromności, prostocie i ciszy betlejemskiej groty. I to jest ważne i pilne. Właśnie po tym szale zabieganiu zakupów nic mnie tak nie irytuje, jak często słyszany tekst święta, święta i po świętach, więc po co to wszystko? Dajemy się po prostu zwariować, nie skupiając się na kwintesencji i sednie świąt. Panie Michale, właśnie bardzo ważną rzecz pan tutaj napisał. Święta, święta i po świętach. No bo co mamy? Boże Narodzenie, drugi dzień świąt i... Nie. Oktawa Bożego Narodzenia. Oktawa Bożego Narodzenia. To święto trwa 8 dni. Kończy się 1 stycznia w uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, a w ogóle to pamiętajmy o tym, że okres bożonarodzeniowy trwa aż do niedzieli Chrztu Pańskiego, czyli przy dobrych układach aż, to jest druga niedziela po 1 stycznia, czyli przy dobrych układach to nawet bywa 13 stycznia. No więc, no tak, a nawet 14. Natomiast kolędy śpiewamy do 2 lutego i to też taki czas, w którym no, cały czas jesteśmy w tym nastroju Bożego Narodzenia. Co pisze do nas Ines? Szanowni Państwo, dla Francuzów karpiki są niejadalne. Dodajmy, że Ines pisze do nas z Francji. Ale ja jako dziecko, tak jak pani Beata, ta krwawica, to poświęcałem się dla rybiego rodzaju. Też się nie myłam przez kilka dni, a zimy były surowe, więc rodzaj ludzki się niewiele brudził w czasie takich zim. Umycie nóżek i jeszcze czegoś tam wystarczały, a cóż Polak by nie zrobił wtedy, aby karp polski narodowy mógł mieć lepsze warunki na ostatnie chwile swego rybiego żywota. Nawiasem mówiąc, karmiliśmy go my dzieci chlebem, no ale nie wiem, czy tak naprawdę to lubił. Mój piesek tylko spoglądał dziwnym wzrokiem na karpia w wannie, opierając się dwoma łapami o wannę. Jak dziwny był ten polski świat dzieciństwa. No, tutaj musimy powiedzieć rzeczywiście, że karp nie dostał szansy wielokrotnie, żeby przemówić ludzkim głosem. No, jak wiemy dobrze, dzieci i ryby głosu nie mają, no ale wszystkie zwierzęta dostają, również karpie dostają szansę na tą noc i jeżeli go nie ocalimy, to on nam nic nie powie. No. Właśnie może więcej powie, jak go ocalimy, nawet jeżeli będzie po prostu bulgotał w tej wannie. I jeszcze ostatnie tutaj wpisy. Także Ines do nas pisze. Za komuny był plan rozwoju gospodarczego, na przykład 6-letni, tak jak nazwa pewnej ulicy w moim dzieciństwie, ale jak widać alternatywy 4 czy 40-latków widać, jak ciężko było jej zrealizować. W programach 12-krokowych uczę się upuszczania kontroli i oddawania rezultatu sile wyższej, czyli Bogu. Plany i priorytety są ważne, nadają celu, porządku i motywacji oraz kierunku moim działaniom. Ale czy taka moda ostatnio na wyrobienie atomowych nawyków, trackery rutyn i wprowadzenie nowych zwyczajów to chęć posiadania księgowej prawie kontroli nad swoim życiem. Planować i przewidywać, nadawać ważności to ważne, ale umiejętność nie robienia nic i siedzenia w ciszy chwilami bywa strasznie trudne. Czy nie obserwujemy obecnie fenomenu u ludzi XXI stulecia kompulsywnej chęci stworzenia idealnego życia perfekcyjnego, dopiętego na ostatni guzik? Jaka różnica jest między zdrowym planowaniem i porządkowaniem, a konsumpcyjnym, kompulsywnym, perfekcyjnym kontrolowaniem i zapinaniem wszystkiego na ostatni guzik? No właśnie, jaka?
Ja myślę, że jest takie trudne tak naprawdę, żeby odnaleźć w tym jakąś równowagę. Myślę, że bardzo wielu ludzi jest perfekcjonistami, bardzo ciężko pracuje, dopina pewnych planów, a później ma na przykład momenty załamania nerwowego, momenty nieradzenia sobie z emocjami. To jest naprawdę ciężki temat. My jesteśmy potwornie przestymulowani, a jeszcze dodatkowo stymulujemy się, bo mówiąc jeszcze na ten ostatni temat, mówiąc o tym, że są takie rzeczy, które są nieważne i niepilne, to wśród nich na przykład są różnego rodzaju nasze nałogi, na przykład nadużywanie telefonu, nadużywanie komputera, kompulsywne oglądanie telewizji. My jesteśmy ludźmi, którzy mają często właśnie za dużo tej stymulacji. I tak jak pisze tutaj pani Ines, to jest jednak tak, że my też musimy czasami powiedzieć sobie, nic się nie stanie, teraz odpoczywasz, świat, ten czas płynie tak samo, życie mija i możesz też czasami odpocząć. A tak paradoksalnie mówiliśmy o czasie upływającym. Okazuje się, że czas, oczywiście zegarek przemieszcza się, ale warto jest sobie zobaczyć, jak ten czas, kiedy jesteśmy zajęci, jak on płynie i jak on płynie, kiedy odpoczywamy. To są zupełnie różne prędkości. Czy macie czasami takie wrażenie, że kiedy w życiu, kiedy w ciągu dnia robicie bardzo wiele spraw, to tak jakbyście przeżyli 4 dni?
No tak. Albo kiedy bywa ciężko, to niby noc opłynęła, a następnego dnia rano się budzimy, mamy 1386 lat, prawda?
Tak.
Ale jakąś pociechą, moi drodzy, być może dla wielu naszych słuchaczy jest to, że czas tak naprawdę nie istnieje.
Tak, też o to ostatnio tak. się dowiedziałem.
Ja też się ostatnio... A to fizyka kwantowa nam o tym mówi.
Dokładnie tak. Czas to jest tak naprawdę ludzki wymysł.
Tak. I czas to jest złudzenie tak naprawdę. Tak.
6 minut po godzinie pierwszej odwołam się do czasu, czyli do tej fikcji, która niestety nas otacza i która czasami nam potrafi wpływać na rzeczywistość do tego stopnia, że tracimy poczucie rzeczywistości, już nie mówiąc o tym, że traciłbym poczucie czasu. Ale bez względu na to kończymy, ponieważ no, mamy po coś te zegarki. Chociażby po to, żeby się pochwalić przed znajomym, jaki mamy fajny zegarek. Już nie mówiąc o tym, że on rzeczywiście coś nam pokazuje. Oby nam pokazał priorytety. Priorytety, o których dzisiaj mówiliśmy, do których się odnosiliśmy, bo tego wieczora mówiliśmy, myślę, o nich sporo i nie tylko w tym, że są ważne i pilne, ale w tym, że ważne i niepilne, to tego, żeby, po to, żeby się do nich odnosić. A wszystko, co nieważne i pilne, dzielić tak, żebyśmy mieli czas na właśnie priorytety, a nieważne i niepilne zostawiać i puszczać gdzieś tam z dymem, albo niech sobie lecą tam, gdzie chcą. Dzisiaj w Nocnych Światłach, które właśnie dobiegły końca, w cyklu comiesięcznym na budowie relacji, rozmawialiśmy o tym, ważne czy pilne, czyli jak wyznaczać priorytety. Państwa i moimi gośćmi, a zarazem współtwórcami cyklu, byli mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Beata Janowska, serdeczne, gorące podziękowania.
Dziękuję serdecznie, życzę Państwu radosnych świąt, rodzinnych, ciepłych i żeby się Jezus narodził w Waszych domach.
Bogdan Janowski. Serdeczne, gorące również podziękowania.
A ja chcę nawiązać do tego, co Beata wcześniej mówiła, żebyście Państwo pamiętali, że wtedy, kiedy rodzi się Jezus, rodzi się dobro i miłość. I niech ona się też urodzi u Was.
Amen.
Pięknie dziękuję, dobrej nocy.
A ja Wam też, kochani, dziękuję za dzisiejszy wieczór, po raz kolejny, ale również za cały miniony rok. Wspólnie spędzony w cyklach na budowie relacji, w cyklu bo tak nas wychowano i we wszystkich naszych spotkaniach poza cyklowych, poza radiowych, w których mieliśmy okazję porozmawiać, podzielić się swoimi myślami, komentarzami do rzeczywistości, podzielenia się swoim życiem czy refleksjami, które dotyczą tego, co dzieje się u nas, czy lepiej, czy gorzej, ale dziękuję Wam za to, że po prostu byliśmy razem.
My, Paweł, też Tobie serdecznie za wszystko dziękujemy. Dziękujemy Ci za cały rok, za te wszystkie audycje i do zobaczenia w lutym.
W lutym właśnie, no bo rozumiem, że czekam na kartkę z antypodów w styczniu. Tak, proszę Państwa, no tak ustaliliśmy trochę żartem, ale wygląda na to, że to będzie serio, że w lutym spotkamy się aż 4-krotnie z naszymi dzisiejszymi ekspertami. Natomiast no, w styczniu czeka nas posłucha. Lodowa pustynia, kiedy, no, jak to mówił Szekspir w Macbecie, ktoś musi czuwać, aby spać mu ktoś. To są zwyczajne dzieje. Wcześniej wspominając o tym, że ryczy z bólu ranny łoś, zwierz gdzieś przebiega knieje, a niektórzy będą przebiegać plaże pod palmami, patrząc jak to rekiny grasują na południowych morzach. Moi drodzy, pięknych wakacji. Pięknego czasu z bliskimi, z rodziną.
Dziękujemy.
Dziękujemy ślicznie.
Dziękujemy.
Te same słowa kieruję do Państwa. Nie wiem, czy Państwo wybieracie się na wakacje, ale na pewno mam nadzieję, że będziecie spędzać czas z bliskimi w te święta. To nie znaczy, że się żegnam, bo przed nami jeszcze cały przyszły tydzień Nocnych Świateł, w których to będziemy już coraz bardziej tutaj właśnie dawać Wam prezenty, moi drodzy. I ten pierwszy prezent już w poniedziałek w cyklu Miłość w praktyce. Pierwszy prezent bożonarodzeniowy, konto emocjonalne. Jak je założyć i prowadzić, czyli 12 potraw nie tylko na wigilijny stół. O tym rozmawiać będę z dr Mirą Jankowską, mentor Mistrzowskiej Akademii Miłości i Izabelą Kobierecką, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. A to wszystko w Nocnych Światłach, które od ponad 10 lat, od poniedziałku do czwartku na antenie Radia Plus możecie Państwo słuchać od 23 przez 2 godziny, przez radio. w całym kraju, a na całym świecie przez internet ze strony radiopuls.pl. Dziękuję za Państwa obecność, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, komentarze, wątki, którymi Państwo podzieliliście się i za memy na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie od ponad 10 lat jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli to miejsce, w którym Państwo współtworzycie nosce światła. Dzięki wielkie, przepraszam, jeżeli czegoś nie przeczytałem i zapraszam w najbliższy poniedziałek tuż po 23. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.